Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 72 z soboty 25 maja 2024 roku. Z tej strony jak zawsze Kwadrat i po drugiej stronie tak samo.
Squall, dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór, Squallu.
Witam was gorąco z upalnych Karaibów. Mamy oczywiście saharyjskie lato w Polsce znowu. 20 parę stopni, pot leci po każdej możliwej części ciała, aż się żyć odechciewa. Ach, uwielbiam życie w tym kraju.
Wiesz co, mogło być zawsze gorzej, mogłeś faktycznie na jakiejś Saharze wylądować.
No tak, to prawda.
U mnie jest dzisiaj spokojnie, u mnie jest lekko pochmurno, nie jest tak najgorzej. Wcześniej było trochę upalnie, ale przyszła chmurka i jest całkiem spoko.
Znaczy nie, no teraz już jest faktycznie w porządku, ale rano jak byłem na mieście na chwilę załatwić parę rzeczy, to...
No, ja dzisiaj wracałem z Wrocławia, więc... Tak, ja dzisiaj wracałem z Wrocławia i we Wrocławiu też taki lekki upał. Gorąco. No to przejdźmy do naszej gorącej też listy, gdzie mamy sporo jakby newsów komiksowych w tym tygodniu. Przynajmniej tych takich Marvelowo-komiksowych.
No tak.
Ale zanim przejdziemy do newsów, no to kolejna jedynka.
Tak, bo teraz w tą ubiegłą środę dostaliśmy komiks, który się nazywa Spider-Gwen The Ghost Spider 1. To jest oczywiście początek z nowej solowej serii ze Spider-Gwen, jak ktoś się domyśla po nazwie, czy jak ktoś woli Ghost Spider, bo to jest jej oficjalna ksywa. I tak, nie jest to jakiś komiks mocno porywający, aczkolwiek on robi jedną bardzo ważną rzecz. On tak jakby ustanawia Spider-Gwen w tym głównym uniwersum Marvela komiksowym.
Okej, czyli oni ją tam przenoszą.
Tak, bo ona, wiadomo, ona sobie była z doskoku, bo ona była, normalnie jest z alternatywnej rzeczywistości, z Ziemi, nie pamiętam, której w tym momencie, chyba 60 ileś tam, nieważne, nieistotne. I ona oczywiście skakała sobie na te większe eventy, do tego głównego continuity, do tego głównego wymiaru. No ale teraz ją faktycznie przeniesiono, tak jak to zrobiono już jakiś czas temu z Milesem. I ona już jest na stałe w tym głównym, w głównym kanonie, w głównym uniwersum. Co uważam za bardzo dobrą rzecz, bo to jest jedna z tych najbardziej ulubionych postaci, która w ogóle tak jakby bardzo szybko szturmem weszła do serc fanów.
No, na
tak kanwie
popularności filmu w sumie. W rzeczywistości.
Dokładnie tak. To znaczy, nawet jeszcze przed filmami tak naprawdę, bo ona pojawiła się jako.
No w sumie masz rację.
Alternatywna po prostu wariantowa okładka do jakiejś tam serii. Chyba do Edge of Spider-Verse jakoś tak.
Tak,
pamiętam.
I design się bardzo dobrze spodobał.
I potem, no. potem ją wprowadzono, bo był bardzo pozytywny odbiór i potem już w ogóle poszło po bandzie. Gdzie się tylko dało.
No okej, okay. No to spoko. No to nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania, czy idziemy dalej.
To tak jak powiedziałem, no nie jest jakiś to porywający bardzo mocno komiks, ale no mówię, robi przede wszystkim dobrze to, że ona już jest w tym głównym uniwersum, tak jakby nie będzie teraz trzeba udawać, czy nie wiem, czy robić tych takich rzeczy, że ona sobie przychodzi na 3 komiksy gdzieś tam, w jakiejś serii i zaraz znika, bo ona gdzieś tam idzie ma życie. Nie, ona już to zostaje na stałe.
No okej, okay. Dobra, no to przechodzimy do z kolei newsów wydawniczych i tutaj jakby Marvel robi taką dużą ofensywę wydawnicą czy gdzieś tam w sierpniu, gdzie zapowiedział masę komiksów na ten okres i tak twoje ulubione Scarlet Spidery, czyli Ben Reilly i tam w tej chwili Kane?
No niedawno w sumie to było. Ben Reilly, czyli Scarlet Spider pierwszy, został zmieniony w tak zwanego Kazma, czyli nowego króla Limbo, czyli tego wymiaru, z którego pochodzi oryginalnie Magik. Będzie się tłukł po ryju z Kane'em Parkerem, czyli z pierwszym oryginalnym klonem Petera Parkera, ale z drugim Scarlet Spiderem, czyli tym...
Czy to jest ten taki z tą taką twarzą porozwalaną?
Znaczy nie, już teraz jest już jest okej teraz, nie? To jest ten w tym czarno-czerwonym kostiumie. Z czerwonymi ślepiami.
Mi się on zawsze kojarzy z Clone Sagą i właśnie on był ten gościu, który przy pomocy tego, że ma sticky fingers, czyli ma te w palce pajęcze, które się do wszystkiego klejają, to ludziom robił kuchu. Powiedzmy to tak?
No, on miał oryginalnie długie włosy, potem je ściął.
Powiem tyle, z tego co widzę, jeżeli chodzi o okładkę do tego, co prezentują tutaj, czy to jakąś promocyjną ilustrację, no to powiem, żaden z tych stroi, które mają te postacie, nie jest tak dobry jak oryginalny strój Bena Parkera, czyli właśnie Scarlet Spidera, moim zdaniem.
To znaczy, ten strój Bena to myślę, że po prostu wdarł się do popkultury, bo to był tak zwany homemade i też na tym oczywiście bazowano w Far From Home, gdzie pokazano ten strój Petera, ten taki domowej roboty. Ale ja z kolei jestem bardzo, bardzo dużym fanem tego czarno-czerwonego stroju Kane'a. Uwielbiam.
Mi się jednak, wiesz, jednak kojarzy ten, no faktycznie klasyczny strój, który jest już chyba ulubionym strojem wielu jakby fanów Pajęczaka, jeżeli chodzi o Scarlet Spidera. I wiesz, i chyba nawet, wiesz, jakby się zastanowić, to ten motyw z jakby, no, hoodie, czyli z bluzą z kapturem, to także w tym pierwszym filmie Sama Raimiego też był chyba właśnie wzięty z tego, co nie? Bo on tam też jakiś nosił.
Znaczy, tam był projekt bodajże, ale to chyba było tylko naszkicowane, bo on nosił tylko i wyłącznie ten taki strój wrestlerski, taki śmieszny czerwony z wyciętymi oczami. To nie do końca było podobne.
No ale jakby, wiesz, jakby istnieje to w popkulturze i trochę szkoda, że nie istnieje jakby na stronach komiksów w tej chwili. No i ten komiks będzie już 28 sierpnia.
Tak.
Jakby w kioskach chciałem powiedzieć, ale kiosków już nie ma. W publikę, jakby w sieci czy tam w salonach prasowych. O. Podobnie jakby zawsze po prostu budzi mój uśmiech, kiedy widzę Predator kontra coś tam. I tym razem mamy Predatora, który 21 sierpnia zmierzy się z Czarną Panterą.
Co ciekawe, przypominam, że bardzo niedawno Predator skończył się tuż z Wolverine'em.
Tak.
I teraz dostajemy starcie z Black Pantherem i o dziwo powiem ci, że wcale z tego powodu nie narzekam. Uważam, że to jest bardzo fajne zestawienie, bo będziemy pewnie mieli dwóch łowców, którzy będą biegać po dżungli, także całkiem spoko opcja jak dla mnie. Uważam, że bardzo, bardzo, bardzo ciekawe to
niestety
będzie.
Niestety Predator jest skazany zawsze w tych pojedynkach na przegraną raczej, bo nie wiem, czy kiedykolwiek w tych komiksach, gdzie jest Predator kontra coś tam, Predator kontra obcy, to on zawsze jakby jakoś tam sobie poradzi. Co i zawsze jest tam więcej tych Predatorów, jakichś postaci pobocznych. Kiedy jest Predator kontra jakaś znana postać, to on chyba zawsze będzie skazany na to, żeby być najpierw strasznym, a później na końcu chłopcem do bicia.
Trochę tak, no wiesz, poza tym to jest zawsze fajna opcja, jak możesz, nieważne czy to jest w filmie, czy w komiksie, dać mu możliwość samo zdetonowania się tą swoją energoatomówką.
Boom. Tak, więc...
Trochę tak.
Jakby nie jestem tutaj przeciw, bo w sumie to jest zawsze ciekawy paring i zawsze coś, co budzi na moim po prostu twarzy uśmiech i jestem za, może się bić z każdym Predator.
Czemu nie? No tak jak powiedziałem, ciekaw jestem tej serii. Fajnie było, gdyby gdzieś tam to u nas w Polsce wydano. Tak, Aleksa mi się odezwała. Fajnie było, jakby to gdzieś tam u nas w Polsce wydano w przyszłości. Wiadomo, bo jeśli ktoś faktycznie się zdecyduje na kupienie tego, to pewnie z rok minie, bo te prawa muszą... chyba, to znaczy najpierw cała seria musi wyjść, potem to musi zostać zamienione w tego trade paperbacka, czyli w to wydanie zbiorcze.
Grubsze takie, no.
Dopiero potem ewentualnie można wydać to gdzieś tam indziej.
No okej, to jeszcze kolejnym komiksem, który, tutaj widać niemało tych komiksów, kolejnym komiksem, który też gdzieś w tym okresie wyjdzie, bo czekaj, on też jakoś, kiedy, on też chyba w 7 sierpnia.
On 7 sierpnia, tak.
Czyli Spider-Man na czarno, biało i czerwono.
Tak, tylko tym razem jest trochę alternatywa dla tego tytułu, bo to zwykle jest Black, White and Blood, to w tym wypadku mamy Spider-Man Black Suit and Blood.
Tak, więc jest, jak tutaj właśnie powiedział Squallu, Spider-Man wraca do swojego czarnego kostiumu. Nie wiem, czy to będzie też symbiot, czy...
To według opisu wydawcy, tego wstępnego, to ma być komiks, który będzie się dział czasowo w tym okresie, kiedy Peter nosił ten czarny symbiot kostium. Ja nie wiem, czy to będzie w kanonie, w tym głównym, bo ciężko jest mi powiedzieć, bo wiesz, można powiedzieć, że to jest historia, która dzieje się w tym okresie czasowym, ale sami wiemy, jak to bywa z komiksami, że jeden scenarzysta uważa, że coś jest kanonem, potem przychodzi drugi scenarzysta i wywala to z kanonu na przykład.
No, dokładnie.
Albo udaje,
dokładnie,
że tego nie było. Więc powiedzmy, że będzie, ale czy to będzie na stałe, to zależy chyba od tego, co będzie się działo dalej.
Dzieciaki, jakby te Gwen Stacy, ten cały wątek głupi z Green Goblinem, to jest w tej chwili odczarowany, powiedzmy, wywalony z kanonu i całe szczęście. Więc takie rzeczy się dzieją.
To znaczy, no ja na chwilę jeszcze pozwolę sobie wrócić do tej Gwen Stacy teraz, którą przeniesiono z alternatywnej ziemi na 616, to jakby po to, żeby Gwen cały czas żyła ogólnie.
Kolejną rzeczą jest to, że pamiętajmy też, że Spider-Man miał czarny kostium, który nie był symbiontem.
No tak, bo on sobie go potem na bazie tego symbiont kostiumu zrobił sobie ten czarny, tak, który gdzieś tam przywdziewał od czasu do czasu, jak miał powrót do tej swojej, nie chcę nazwać emo, mrocznej fazy.
Z grzywką fazy.
Bardzo możliwe, że u nas to wyda Mucha Comics najprawdopodobniej w przyszłym roku, bo u nas Mucha wydała wszystkie dotychczasowe komiksy z serii Black, White and Blood, łącznie z Wolverine'em, Elektrom, Deadpoolem, Carnage'em i Moon Knight'em. Zobaczymy, czy wydadzą tego Aliena, który teraz był z serii Black, White and Blood też. On się chyba tam już skończył, albo zaraz się skończy. Także najprawdopodobniej w przyszłym roku.
No i też 28 sierpnia, czyli w tym samym czasie, co te Scarlet Spidery, pojawi się Face of the Moon Knight, czyli poprzednie wersje Księżycowego Rycerza. Jakby, czyli będzie miał znowu jakby wszystkie wersje jakby będą pokazane w jednym komisie?
To znaczy, to ma być miniseria cztero-zeszytowa, podobnie zresztą jak ten Black Suit Spider-Man, o którym przed chwilą mówiliśmy, tam też tylko cztery zeszyty.
No.
W ogóle taka ciekawa zagrywka tytułowa, bo Księżyc ma fazy, nie?
No.
Tutaj dostajemy fazę tego, Księżycowego Rycerza. Tutaj mamy dostać po prostu różne wersje z historii Moon Knighta. Nie, z historii. Bo Mark Spector nie był pierwszym Moon Knightem, on był którymś tam z kolei. Także mamy tutaj dostać już te, które znamy i te, których jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Plus mamy dostać jakąś wersję z starożytnego Egiptu, który będzie się napieprzał z Apokalipsem w wersji tej oryginalnej, zanim jeszcze założył tą zbroję kosmiczną.
No. Okej, czyli tyle jeżeli chodzi o komiksy. Przejdziemy do sali kinowej, gdzie ja w tym tygodniu głównie siedziałem i stwierdziłem, że sobie powtórzę Transportery, nie zdążyłem trzeciego obejrzeć.
To znaczy fakt jest taki, że pokończyły się te seriale, które oglądamy, tak. Więc nie za bardzo jest o czym gadać po prostu.
Tak, i wiesz, ja tak po prostu siadłem, tak obejrzałem coś, patrzę, o, Transportera dawno nie widziałem. I obejrzałem jedynkę i dwójkę. Jedynki nie żałuję, dwójkę trochę żałuję, że obejrzałem.
To znaczy jedynka to jest znakomity film akcji, tak. Bardzo fajny. Ale od dwójki stwierdzono, że idziemy absolutnie po bandzie, bo ten film zaczął, ta seria zaczęła być turbo samoświadoma w ogóle. Więc oni tam w ogóle polecieli w jakieś durne slow motion, we wskoki samochodami, dokładnie. W ogóle co tam jeszcze.
Dokładnie. I to, że jeszcze, i to wiesz, jeszcze bardzo dużo CGI z owego okresu w tym momencie, który się bardzo źle zestarzał, powiedzmy to szczerze.
To prawda, no.
Kiedy, wiesz, takie dwa momenty, kiedy masz, nie wiadomo po co w sumie wsadzony helikopter w scenariuszu.
Ja nie wiem, który... bo w ogóle tak mi się wydaje, że ta seria chciała być oryginalna na poziomie części pierwszej, a potem o części drugiej stwierdzili, że oni chcą być jak Szybcy i Wściekli, tylko to średnio wyszło.
Tylko
ogólnie.
To było przed Szybkimi i Wściekłymi chyba.
Musiałbym sprawdzić.
Ogólnie, wiesz, jedynka to jest świetny film akcji. To jest taki, on ma głupi scenariusz, ale ten scenariusz jest na tyle głupi, że nie przeszkadza, ale ma jednocześnie dużo serca, jeżeli chodzi o sztuki walki i sceny akcji. I to jest film, który jest przede wszystkim bardzo dobrze nakręcony. Ja mam w ogóle wrażenie, że jest parę scen, jakby, w których on się tłucze i tam jest choreograf po prostu Jackie Chana miejscami.
Tak, to prawda, bo tam widać tę choreografię walk, a w dwójce to już po prostu było walenie z broni palnej do wszystkiego.
Jedynka, wiesz, ma parę scen, ma tą scenę, gdzie on wpada do tego domu na przykład, po tym jak mu wysadzają samochód. Sorry, będą trochę spoilery na 20-letni film.
Ale błagam cię, spoilery na 20-letni film, nie przesadzajmy.
Nie przesadzajmy, ale wiesz, jakby w jedynce jest ta fajna scena, gdzie on wpada do tego mieszkania, wiesz, do tego domku i zaczyna tam wszystkich prać i w ogóle, wiesz, wykorzystuje otoczenie właśnie, wykorzystuje tą ciasnotę tego domu dla swojej potrzeby. I to jest takie właśnie bardzo Jackie Chanowe. I później masz taką scenę gdzieś tam z kontenerami, gdzie też właśnie on lata i wiesz, te drzwi zamyka, otwiera, też mi się kojarzy bardzo właśnie z filmami z Hongkongu.
To tak, to prawda.
Wiesz, już sławna scena, która chyba wszyscy pamiętają z tego filmu, to jest ta z beczkami, gdzie jest wzajedni...
Tak, gdzie się tukli się w smole bodajże.
W oleju napędowym.
W oleju, tak.
Gdzie jest masa oleju rozlana, wiesz, tam się jedna pierś najpierw wylewa, wszyscy się przewracają, bo tam jest bardzo dużo ludzi. I on nawet bierze tak rower i urywa te pedały od roweru. I wiesz, jest w stanie na tym oleju chodzić, co nie wszystkich tam tłucze. Świetna scena.
Tak, było. To było świetne, to prawda.
Wiesz, on się jeszcze tym olejem tam na początku nasmarowuje, żeby go nie mogli złapać. Jest totalnie w stylu właśnie takiego Jackie Chana zrobione. Świetny film.
I weź teraz, chłopie, znajdź coś, co jest w dzisiejszych czasach zrobione z taką fajną choreografią.
Nic, jakby, wiesz, nawet te dobre filmy akcji, to one nie myślą w ten sposób, bo one nie myślą...
To chyba jedyne, co teraz mógłbym przywołać, to ewentualnie jest seria John Wick i to jest chyba nic więcej.
Ale to nawet nie jest to, bo John Wick też nie myśli na takiej zasadzie o środowiska i wykorzystajmy elementy środowiska, co jest charakterystyczne właśnie dla filmów z Jackie Chanem, pamiętaj. Jackie Chan to jest mistrz bicia się z drabiną, czy jakimiś stolikami, czy rzucania w ludzi papierem toaletowym w trakcie walki, czy wiesz, czy wzięcia w rękę na przykład kasku i okładania gościa kaskiem, co nie?
To jest też
gość,
jest
który wykorzystywał masę rzeczy zawsze w trakcie walki. To jest to samo jest w tym przypadku, gdzie jest mniej jakiejś tam strzelaniny takiej konkretnej, że non-stop będą się strzelali, a nawet jak się strzelają, to się nawet im wyobraź sobie, kończą czasami naboje, trzeba kogoś po prostu walnąć tym pistoletem, karabinem. I te sceny akcji w tym pierwszym filmie są niesamowite. O, to jest najlepsze, że on ma zarówno świetne sceny pościgów, jak i świetne sceny właśnie, wiesz, sztuk walki. Naprawdę tutaj pokazuje, wiesz, co Jason Statham jest w stanie zrobić, jak ma dobry w sobie scenariusz w miarę... Powiem tak,
ale Jason Statham to, już od dawna mówię, że Jason Statham to jest ostatni aktor prawdziwego kina akcji ogólnie.
Wiesz, to nawet nie chodzi o dobry scenariusz, tylko ma dobrych koordynatorów sztuk walki, dobrze zaplanowaną po prostu bijatykę w trakcie tego filmu. I wiesz, i wszelkie tam jakieś drobne niedostatki scenariuszowe, to one znikają po prostu, bo świetnie się bawisz patrząc, jak masa typów się po prostu po twarzach układa. Czy jak, wiesz, nawet w kabinie ciężarówki gdzieś tam wymieniają się miejscami non-stop. Więc to jest film, który ja mogę z czystym sercem polecić nawet po latach tych wszystkich. A nawet powiedziałbym szczerze, że teraz się to lepiej ogląda niż kiedyś, bo po prostu nie wiedzieliśmy, jak mieliśmy dobrze. Dwójka z kolei, to tak jak mówiłeś, to jest szrot niesamowity szrot. Byłem zaskoczony, jak z jednej części na drugą po prostu... ten film traci wszystko, co było w nim dobre. Ma jeszcze głupszy scenariusz.
To prawda, to znaczy trójka trochę, tak jakby podkreślam trochę, naprawia tę serię, ale to w dalszym ciągu są głupie momenty, jak chociażby ściganie się samochodu z pociągiem, także...
Chyba trójka wraca w ogóle do tego samego, bo ja nie, wiesz co, nie robiłem teraz powtórki trójki, bo nie zdążyłem. Nie pamiętam po prostu, czy mogłem ją znaleźć gdziekolwiek, ale było na takiej zasadzie, że trójkę też obejrzę, i ona chyba wraca też do tego podobnego scenariusza jak w jedynce. W dwójce w ogóle jest scenariusz taki, że on ma dzieciaka zamiast tam kobiety do przewożenia.
No tak, tak.
I ten cały motyw z wirusem jest tak głupi, tak pokręcony, że ja się zastanawiam, to co chwila, jak ten wirus działa? Czyli on zaraża teraz, ale później nie, czy teraz zaraża też. Bo wychodziłoby na to, że on po jakimś czasie niby nie zaraża, ale zaraża w określonym okresie czasu. Więc jak on mu podaje odtrutkę, to już nie zaraża, czy zaraża wciąż?
To ja powiem tak, że w tamtym okresie motyw wirusów bardzo popularny, bo parę lat wcześniej było Mission Impossible 2, gdzie też był motyw wirusa.
I też był głupi. I też był tak samo głupi i bezsensowny.
To znaczy ja lubię akurat dwójkę, ale no nie będę mówił, że to było jakieś turbo inteligentne. A tak. Wracając do tego, że od dwójki to trochę chcieli, żeby to było jak Szybcy i Wściekli, to trochę jest prawda, bo... Co prawda tak. Tokyo Drift wyszło rok po Transporterze 2, ale wcześniej mieliśmy dwa pierwsze filmy.
Okej. I tu widać ten wpływ jakby w dwójki jakby właśnie tych szybkich i wściekłych, bo jest masa takich, raz, są bardzo w podobny sposób nakręcone wyścigi, ale to nie jest plus akurat w tym filmie, bo w poprzednim filmie były lepiej nakręcone. Jest w ogóle więcej ścigania się niż bicia w tym drugim. Bicie jest się przede wszystkim dużo gorsze. Jest bardzo tak pocięte, że nie masz dłuższych sekwencji, tylko wszystko jest na zasadzie cięcie. Czyli tak jakby się oglądali Borna też w tym czasie i stwierdzili, że będą robić taki film. Ogólnie, wiesz, też jest masa naprawdę kiepskich efektów specjalnych. W ogóle mnie rozwala, jak budują laskę tą taką, wiesz, w dwójce, jako główną taką, wiesz, przeciwniczkę.
Tą blondynę, co biega z pistolecikami, tak, wiem, która.
Budują, a później okazuje się, ale ona w sumie nie potrafi walczyć. No to tylko zróbmy 5 minut i ona się nabije na jakieś kolce i to będzie jej koniec.
Wiesz co, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że nie wiem, może to jest trochę kontrowersyjna opinia, ale wydaje mi się, że jedynka jeszcze kręcone było jako, nie wiem jak to ująć, powiedzmy, że jako chyba film europejski bardziej, bo to widać.
Nie, to są...
A dwójka to już jest po prostu typowy film amerykański po prostu.
Nie, ale to są typowe filmy francuskie, bo to jest Luca Bessona w ogóle scenariusz.
No tak, dlatego to mówię, nie, że jedynka jeszcze była kręcona jako film europejski, Ale w dwójce to już poszli po prostu po bandzie z amerykańskością na maksa, jak się tylko da.
Tak, ale wiesz, jakby dwójka to w ogóle mnie śmieszy, bo to jest... Nie, w ogóle te filmy to mnie śmieszą, bo to są Canal Plus filmy, czyli wiesz, jakby francuskie pieniądze.
Tak.
Ale wiesz, mam wrażenie, że w jedynce trochę było jakby Hongkongu. Tym bardziej, że tam miałeś tych chińskich aktorów też.
Owszem.
Więc nie zdziwi mnie, jak po prostu tam był jakiś wpływ. Musiałbym poszukać. Pamiętam, że Corridor Crew miał odcinek właśnie z tym... z tą sceną, z olejem i musiałbym sprawdzić, czy tam nie rozmawiali, kto był koordynatorem sztuk walki.
To ja jeszcze jako ciekawostkę dodam, że Transporter do czegoś też serii telewizyjnej, która była emitowana w latach 2012 i 2014.
Co?
To miało chyba tylko, no tak, to miało 2 sezony, tam już był kompletnie inny aktor, co w dalszym ciągu Luke Besson w duecie z jeszcze jakimś jednym gościem to reżyserowali, ale głównego bohatera grał kompletnie inny aktor, którego nigdy z niczym nie kojarzyłem. Nie było to w ogóle dobre, to znaczy ja to obejrzałem, bo miałem wtedy fazę na Transportera, po prostu leciałem wszystko po kolei, ale pamiętam, jak to oglądałem i w ogóle mi się to nie podobało w ogóle. Ja po prostu doleciałem do końca z nadzieją, że to będzie jakieś ciekawe. Trochę się trzymali tego, że to był gość do wynajęcia, którym wiesz, miał przewieźć paczkę z miejsca A do miejsca B, ale to szybko się dość kończyło, trochę potem starano się też z niego zrobić Bonda, bo on co któryś odcinek miał jakąś inną panienkę. Także to jest raczej do wywalenia i do zapomnienia ogólnie.
No, szkoda serii, bo pierwszy film jest naprawdę fajny. W ogóle tam ten reżyseria tego, jakby to był tylko scenariusz w obu filmach, scenariusz pisał Besson z kimś jeszcze tam zawsze, ale tam było dwóch reżyserów w ogóle. Louis Leterrier i Corey Yuen. Więc to jest właśnie gość, który też jakby gdzieś tam w różnych filmach, właśnie widzę też chińskich, chyba pracował. Z Hongkongu.
To teraz jako ciekawostka. Wiesz, kto reżyserował Ostatnich Szybkich i Wściekłych, czyli 10?
To?
Louis Leterrier.
Idealnie! Perfekto! Idealnie! No to wszystko się zgadza. W ogóle, a to z kolei ten Corey Yuen Kwai, bo to jest ten gość, jakby, który to reżyserował, to wcześniej reżyserował takie rzeczy jak, uwaga, uwaga, Dead or Alive.
To wiele wyjaśnia.
Dobrze, przejdźmy dalej, bo w sumie tyle mam do powiedzenia o tym filmie. Dwójki kompletnie nie polecam. To jest film
Trójka trochę fatalny. Naprawia, ale tak jak powiedziałem, to w dalszym ciągu nie jest w jakichś wysokich lotów kino.
Tak. No to przejdźmy do newsów, gdzie sporo się dzieje, jeżeli chodzi o MCU, jak zawsze. Przede wszystkim to zaczyna się od tego, że zaczęły się w Stanach przedsprzedaże na Deadpool and Wolverine do kin bilety.
Dwa miesiące przed.
Tak, dwa miesiące przed. I już film w sumie zaczyna zarabiać bajońskie sumy, bo chyba wszystko się powyprzedawało.
Bilety. Ostatnio sieć kin Fandango, która jest chyba tylko w Stanach, poinformowała Batchtent ten artykuł, że w tym momencie przedsprzedaż biletów na Deadpoola i Wolverina przebiła jakąkolwiek przedsprzedaż z roku 2024, czyli w tym momencie Deadpool wyprzedził wszystko, po prostu co dało się wyprzedzić.
Tak. Nie mamy zielonego pojęcia, czy to jest dobry film, ale już marketing na tyle zadziałał i ludzie są tak spragnieni czegokolwiek, co
wygląda.
Znaczy,
film już zarabia, zanim zdążył wejść do kina.
Tak, więc film dobrze zarabia. No, tylko trzymać kciuki, żeby jeszcze ta sprzedaż przedpremierowa pokrywała się z jakością filmu. No ale to cenimy dopiero, jak faktycznie za 2 miesiące pojawi się w kinie.
Tak, i tu jeszcze jest w ogóle taka śmieszna informacja, bo ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo w sumie to jest raczej wiadomość publiczna, taka informacja, którą raczej powinien większość ludzi znać, że Ryan Reynolds od jakiegoś tam czasu, bo od paru lat, on jest współwłaścicielem klubu piłkarskiego, który się nazywa Wrexham AFC. To jest taki szkocki klub piłkarski i jest na Disney Plus dokument, gdzie on wyprowadza razem z kolegą z Robem McElhenneyem, pewnie przeczytałem się to nazwisko, przepraszam, bardzo ciężkie są te niektóre nazwiska, prowadza tą drużynę tak jakby, wiesz, z punktu, nie chcę powiedzieć zerowego, tylko no z takiego trochę dołka do trochę lepszej pozycji. I teraz ciekawostka jest taka, że ostatnio potwierdził, że ten typ, w sensie ten jego kumpel jest współwłaściciel tego klubu, będzie miał też scenę cameo w Deadpoolu. I ja mam takie, kurde, czego już w tym filmie nie będzie tak naprawdę.
Tak, ja podejrzewam, że on, nie wiem, czy dalej ma ten tą markę tego brandy, czy czegoś tam, co też reklamował
on
Reynolds.
Ma jean, tak. On ma aviation jean.
Tak, nie wiem czy on, bo ten aviation jean też się pojawił w jego filmach, jakiś głupi. I nie zdziwię się, jak tutaj też by się pojawił jako, wiesz, z jednej strony jest on brand, jako głupie coś, co reklamują, a z drugiej strony tak już trochę cringe. Powiedziałbym szczerze.
To znaczy, powiem ci tak, nie przeszkadza mi to, że to będzie Cameo Fest, bo ten film od początku był na to reklamowany, w sensie, no, był reklamowany jako Cameo Fest, nie? Więc ja idę na to z pełną świadomością tego, co dostanę, tylko po prostu bawi mnie to, że teraz wrzucamy nawet rzeczy, które nie mają żadnego związku z Marvelem w ogóle, tylko z Ryanem Reynoldsem.
No nic, wszystko w MCU jakoś się tam przełknie.
No tak.
Kolejna rzecz, może ja tutaj powiem o Vision Questie, który już mamy informację, że w 2026 roku się pojawi, co jest strasznie późno, bo powiem szczerze, że wydawało mi się, że wiesz...
Biorąc pod uwagę, że WandaVision było w 2021, to trochę 5 lat się spóźnia w ogóle.
Tak, ja właśnie jestem zaskoczony, że to tak bardzo długo trwa i dopiero... za 2 lata w rzeczywistości, no powiedzmy za 1,5 roku dostaniemy ten serial, co jest strasznie późno, bo ja już zdążyłem zapomnieć w ogóle o WandaVision w rzeczywistości.
To ja, wiesz co, ja bym potrzebował, żeby ktoś mi powiedział za te 2 lata w tym serialu, co Vision robił przez 5 lat swojego, nie wiem, nieżycia, że tak powiem.
Ja podejrzewam, że raczej, wiesz, będzie po prostu takie, że o, patrzcie, tam to się dzieje zaraz po, co nie? Na takiej zasadzie. Zaraz po WandaVision i...
Ja nie lubię tego, bo to jest takie... Jesteśmy na jakimś etapie, w jakimś uniwersum, a potem cofamy się 5 lat do tyłu.
No stąd to, wiesz, jakby dziwi mnie, że to właśnie tak późno, bo to powinno być zaraz po tamtym serialu i wtedy to by się jakoś kleiło, a tak to ja będę się drapał później po głowie, co tam się działo, bo już nie pamiętam. Więc to naprawdę, naprawdę późno. Z kolei też jakby moim zdaniem bardzo późno... I jakby są informacje o tym, że w końcu się zaczęło dziać coś z X-Menami w MCU i że po tym serialu animowanym to będziemy mieli już jakiś film aktorski i że ruszają prace, jakby jeżeli o ten film chodzi.
No tak, bo X-Men 97 generalnie tam rozbiło bank w tym momencie i wszyscy tam w Marvelu rzucają pieniędzmi do siebie, w siebie raczej.
Tak, więc jak dopiero teraz o tym zaczynam myśleć, naprawdę późno. Bo ja bym się spodziewał, że ten film już jest dawno po prostu w rzeczywistości w produkcji i my tylko po prostu nic nie wiemy, bo wszyscy trzymają mordy na kłódki, a to wychodzi na to, że w sumie nie, dopiero zaczynamy. I dlatego nie było żadnych przecieków. Więc trochę tak późno moim zdaniem i jednak...
To znaczy ja myślę, że pomysł na ten film to był już od dawna po prostu, tylko czekali raczej na pierwsze reakcje publiki na tą... reanimację tych animowanych X-Men po prostu.
Ale wiesz,
żeby zobaczyć, jaki będzie odbiór publiki.
Nie wiem, czy to jest jakby, bo nie wiem, czy to ma znaczenie, bo mam wrażenie, że jakby potrzeba na X-Menów w MCU była od dłuższego czasu i jakby tak śledzić faktycznie różnego rodzaju fora internetowe, czy tam grupy jakby na różnych mediach społecznościowych, to chyba jednak ludzie tak dość jasno mówili, że my chcemy X-Menów i że to jest jakby rzecz, którą wszyscy chcą zobaczyć w MCU.
Pamiętaj, że nerdy są nerdami i nikt nie bierze pod uwagę zdania nerdów.
No tak, a później jest dziwne, dlaczego oni się złoszczą, co nie? Kiedy mówi się o nerdach, którzy powinni być w sumie głównym odbiorcą i którzy w sumie...
Głównym odbiorcą są wszyscy, od zawsze.
Nie ma czegoś takiego, znaczy jak próbujesz tak, to później masz taki efekt, że w sumie jest dla nikogo, co nie? Jak jest dla każdego...
No tak,
to...
ale pamiętaj, że jak chcesz sprzedać film do kina, to film ma być dla każdego, dla typowego Kowalskiego też. Nie tylko dla nerda, który pamięta z czasów dzieciństwa, nie wiem, X-Men by oglądał kreskówka jest wtedy, znaczy teraz z gównianą kreską, jak się na to patrzy. Kiedyś to był top-topów oczywiście. Mm-hmm. Ty nie patrzysz na, nie wiem, typowego Kowalskiego, czy jemuś to znaczy inaczej, sorry. Powinieneś patrzeć na typowego Kowalskiego, bo to ma się sprzedać każdemu.
Wiesz co, ja mam wrażenie, że trochę nie działa to, bo... no to tak jak z komiksami, jak próbujesz później zmieniać grupy odbiorców, no to nagle nikt nie kupuje. Ani ci nie kupi ten Kowalski, którego w sumie to nie obchodzi, ani nie kupi ten nerd wtedy. Co nie? Pamiętaj, że też kwestia taka, mówiliśmy o tym Deadpoolu i Wolverine i jedna z rzeczy, którą wszyscy chyba chwalą, to jest to, że ubrany jest jednak Wolverine w żółte gacie. I kwestia tego,
że... Myślę, że nie ma w tym już nic dziwnego, bo już od jakiegoś czasu MCU pokazuje, że chyba już jesteśmy dawno za tym etapem, kiedy przestaliśmy się wstydzić kolorowych kostiumów z komiksów i teraz już się nie daje X-Menom czy komukolwiek innemu czarnych kostiumów Nawet w X-Men 97 była taka linijka, już nie pamiętam, która postać mówi
chciałbyś do kogoś innego. Czarną skórę,
a co,
tak.
A co, spodziewałeś się czarnej skóry?
Z jednej strony tak, z drugiej strony mam wrażenie, że to jest jednak w kratkę i są momenty, kiedy tak mówię, a może nie, bo ten kostium będzie głupio wyglądał, co nie?
No nie, no stary, jeśli w serialu o Hawkeye'u przycisnęliśmy mu czarno-fioletowy kostium, to już naprawdę, już możemy w tym momencie zrobić wszystko, naprawdę.
Tak, ale mam wrażenie, że czasami jednak zastanawiają się jednak i są kostiumy, które wiesz, trochę stopują tą jakby komiksowość.
Nawet Scarlet Witch dostała ten swój
komiksek,
który wygląda tak gównianie, ten diadem, ale w MCU naprawdę fajnie go zrobili.
Wiesz, no z drugiej strony były momenty, kiedy jeszcze mieliśmy na przykład Pietro w takim dziwnym kostiumie, który nie był ani jednym, ani drugim, co nie?
No bo to był spandex dostosowany do tego, bo to jeszcze był ten moment, kiedy MCU starało się być w miarę urealnione, a teraz to już lecimy po bandzie, po komiksach, jak się tylko da.
No dobrze, no to wiesz co, zobaczymy jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że to zobaczymy jeszcze, wiesz, w ciągu najbliższych 3 lat, a nie znowu będziemy czekać na dekadę na X-Menów, bo to już była przesada. To co? Dalej?
No to dalej, panie.
No to dalej, no to dalej są Piraci z Karaibów, gdzie dostajemy jakby takie, wiesz, potwierdzenie pewnych informacji, które się gdzieś tam w plotkach pojawiały raz na jakiś czas. I wiemy, że są 2 filmy w produkcji w tej chwili. Przynajmniej tak twierdzi producent Jerry Bruckheimer. I ma być, jeden ma być rebootem serii, a drugi ma być kontynuacją z Johnnym Deppem jeszcze ponoć powracającym.
To znaczy, nie, bo tu mamy tak podane, że pierwszy ma być faktycznie tym rebootem serii. Aha, gdzie odwrotnie. Ponoć jest niewykluczona obecność Johnny'ego Deppa. Podejrzewam, że skoro ma być to reboot serii, to Depp wróci albo jako Sparrow, ale w bardzo niewielkiej roli, albo wróci po prostu w jakiejś scenie cameo i to będzie tyle, nawet może niekoniecznie jako Sparrow. Tam była ostatnia informacja, że ponoć, bardzo ponoć, bo to nie jest potwierdzone, i rzekomo do głównej roli przymierzany jest Austin Butler, czyli ten, który grał Elvisa w filmie Elvis i grał Fade Out'e w Dune'ie w części drugiej. Okay. Także uważam, że to jest znakomity wybór, bo raz, że to jest młody aktor, po drugie, to jest utalentowany młody aktor, który już udowodnił na tym etapie, że jest w stanie zagrać absolutne różne spektra, bo przeskakujemy z Elvisa do typa, który jest jakimś totalnym mordercą i z wyrolem. Także Butler jest świetny.
Nie powiedziałbym, że to jest ten sam aktor, jakby ktoś mi tak, wiesz...
Dokładnie.
Nie powiedział tego, po prostu tylko pokazał zdjęcie. To jest ten sam aktor, tak... W życiu bym nie powiedział. Więc tutaj się zgodzę z tym. Tyle powiem tylko, że no zobaczymy... Już sporo czasu minęło od ostatniego filmu. Nie wiem, czy tutaj kontynuacja trochę ma sens, bo te poprzednie filmy jakby 2 czy 3 to były takie trochę zmarnowane.
No tak, dlatego będą to rebootować i jeszcze tam jest powiedziane, że w drugim filmie z kolei ma wrócić Margot Robbie. Przepraszam, tak, Margot Robbie.
Znaczy ma być jako główna bohaterka...
Znaczy mówię wrócić, bo tam jakiś pomysł na film z nią miał być, ale to gdzieś tam poszło na dno ten pomysł i ponoć ten pomysł znowu gdzieś tam wypłynął ostatnio.
Tak, i tutaj wiesz, jest też takie... Pamiętaj, że Margot Robbie miała w ogóle sobie robić przerwę. I tutaj jakby było śmieszne, jakby wróciła.
Tak, bo ona mówiła, że ona na razie ma dość aktorstwa, bo przez Barbie była wszędzie. I w telewizji, tak. I w kinie, i w lodówkach, i gdzie się tylko da.
Wiesz, może też kwestia taka, że ją jej taką rolę napiszą, że będzie miała coś innego, a nie bycie tylko w sumie bardzo podobną postacią takiej blondyny. No i może coś innego jej napiszą, może znajdą coś, co ją zainteresuje. Wiesz, i teraz to znowu jest takie chwalenie Johnego, że jak już się te wszystkie pozwy skończyły, no to w sumie panie, wracaj pan, robimy biznes, co nie?
No tak, tak, ale to było do przewidzenia. To już po sytuacji z Jamesem Gunnem nauczyłem się, że Disney najpierw na kogoś pluje i udaje, że go nie zna, a potem jak ktoś przeprosi, jak się pozwy skończą, to jest takie dobra, bo ludzie lubią redemption story, no to już wybaczymy ci i weźmiemy cię z powrotem.
Hollywood! Cia!
Trochę tak.
I trochę horrorów jeszcze w przyszłym roku będzie, bo masę sequeli po prostu widzę. Zaczynając od Five Nights at Freddy's 2, które ma
znaczy,
być...
Znaczy jedynka to był gówniany film, tak. Nie polecam, ale to był ponoć film dla fanów, więc ja się nie znam.
No ja fanem nie jestem, więc nie dla mnie, no proste.
No ja też nie. Mamy dostać Megan 2.0. Tak, czyli zaktualizowana lalka morderca. Trochę jak Chucky, tylko w wersji damskiej w dalszym
i
ciągu.
I pełnowymiarowej, no.
ta jedynka była, to nie było najwyższych lotów, ale bawiłem się dobrze na tym, tak szczerze mówiąc.
Czarny Telefon 2.
Tak, Czarny Telefon 2, tam gdzie grał Ethan Hawke, który jest znakomitym aktorem. I jedynka była naprawdę świetnym filmem.
Wiesz co, ja nie widziałem żadnego z tych filmów.
To znaczy, pierwszych. Mam nadzieję, że nie spieprzą potencjału tej jedynki, jaki ta jedynka zrobiła. I że to faktycznie będzie dobrze zagrany, dobrze zrealizowany film. Na to mam nadzieję.
To o czym był ten Czarny Telefon w sumie?
To było o tym, że dzieciak zostaje porwany w bardzo dużym skrócie. Ten główny zły w takiej śmiesznej, bardzo creepy masce tego dzieciaka przytrzymuje. I ten dzieciak w tym swoim pomieszczeniu, w którym się znajduje, ma telefon i on tam dzwoni tym telefonem. To jest takie bardzo uproszczenie, nie chcę nikomu spoilerować. No i tak dalej, nie? Ale teraz mówię, to jest bardzo krypny jest ten film, czyli, naprawdę krypny.
Czyli taki horror połączony z telefonem po prostu, starym takim filmem, gdzie gość miał telefon.
Strasznie dzieciary po plecach chodzą, jak to oglądasz.
No i jak już przyjdziemy dalej, jakby już zostawimy te horrory, to w sumie komedia horrorowa będzie. Bo Beetlejuice miało drugi trailer, który w końcu pokazywał, jak film wygląda, a nie jest tylko prezentacją tego, kto w tym gra.
The juice is loose!
I jest, powiem szczerze, zaskakująco dobry ten trailer.
Kurde, ja powiem ci tak, nie czekałem na ten film w ogóle.
Tak samo.
To znaczy, nie wiem, czy mogę teraz powiedzieć, że jakoś wybitnie czekam, ale jak zobaczyłem ten trailer, to doszedłem do wniosku, że tam jest masa fajnych efektów praktycznych. Takich zrobionych klasycznie.
Tak, przynajmniej takich, które wyglądają jak te klasyczne animacje takie poklatkowe, które
tak
były w tym pierwszym filmie. I właśnie kwestia taka, że bardzo nawiązuje wieloma rzeczami do stylistyki tego pierwszego filmu.
Tak, i poza tym ja nigdy nie myślałem, że to powiem w okresie ostatnich lat, ale tu, nie wiem, widać jakiś powrót w stylu Tima Burtona. Myślałem, że Tim Burton to się skończył, nie wiem, gdzieś tam na etapie Gnijącej Panny Młody, a tu proszę bardzo.
To mam nadzieję, że to będzie dobre, bo naprawdę mnie ten trailer zaskoczył. W ogóle widać, że tam, wiesz, przynajmniej w tym trailerze wygląda, jakby Michael Keaton się naprawdę dobrze bawił na tym planie.
No tak, zdjęciowym. Tak. Jest też Winona Ryder, jest Jenna Ortega. Oni tam w ogóle wszyscy wyglądają, jakby się bardzo fajnie bawili
więc
na planie tego filmu.
Może ten film będzie faktycznie dobry? No nic, jakby pozostaje nic tylko czekać, bo w sumie premiera się zbliża krokami już dużymi. I może przejdźmy do czegoś mniej przyjemnego, bo...
Zanim to powiesz, to chciałem powiedzieć, że nie dam się nabrać po raz kolejny.
Mamo, ja chcę Wiedźmina. Mamy Wiedźmina w domu.
Wiedźmin w domu.
I tak właśnie wyglądał ten trailer. Dosłownie, bo coś takiego... Ogólnie mam wrażenie, że tutaj drugi Hemsworth, on ma... Czekaj, bez Chris, a drugi to jest...
Liam.
To Liam Hemsworth to wygląda, jakby dostał ciuchy z większego brata w tym, tym trailerze.
Znaczy nie no, powiem ci tak, jak patrzę na samą, jak patrzę na sam kostium, jak go tam zrobili, to nie wygląda źle, żeby nie było, no skłamałbym, jakbym powiedział, że wygląda źle. Nie wygląda źle, ale ja się nie dam po raz kolejny nabrać. Plus, kolejna ważna rzecz. Henry Cavill to jest Wiedźmin, zacznijmy od tego. Kolejna rzecz. Powiem ci, jaki jest stosunek łapek w górę do łapek w dół, nie na polskim, żeby nie było, że wchodzę tam, gdzie wiadomo jak będzie, tylko na tym ogólnym amerykańskim Netflixie, na YouTubie.
Już zacieram ręce.
Łapek w górę jest 16 tysięcy, łapek w dół jest 100 tysięcy 14.
Jej, zwycięstwo! Później nie dziwota, że kasują to po piątym sezonie?
Ja rozumiem, że to jest tylko YouTube i że może nie powinno się za każdym razem brać zdania ludzi pod uwagę, ale wydaje mi się, że kiedy jakby opinii negatywnych jest 10 razy więcej niż opinii pozytywnych, to chyba warto wziąć pod uwagę jednak zdanie ludzi, ogólnie rzecz biorąc.
No tak, wiesz co, to było wiadomo, co jak to się skończy. Trochę szkoda, że aktor dostał taką w sumie niedźwiedzią przysługę.
To znaczy, nie mam nic przeciwko Liamowi Hemsworthowi jako człowiekowi, jako człowiek czy jako aktor. Absolutnie nic do niego nie mam. Powiedziałbym nawet, że wręcz jest mi szkoda, bo on teraz dostanie, sorry za słowo, on dostanie teraz wpierdol od tych fanów po prostu.
Bezpotrzebnie, jakby kompletnie bez potrzeby, bo w sumie, wiesz, jakby w rzeczywistości, patrząc na niego, to wiesz, powiedzmy tak, jakby porównywać książkowego Wiedźmina do Wiedźmina jakby serialowego, to Henry Cavill był trochę za bardzo umieśniony i za duży.
Był, ale fakt jest taki, że Cavill robił co mógł, żeby to był książkowy Geralt.
Zacznijmy od tego, że Cavill jest niesamowicie charyzmatyczny jako Wiedźmin.
To prawda.
Kolejna rzecz to jest, wiesz, jak patrzysz na niego faktycznie na zdjęcie z planu, czy nawet tutaj, to on nie wygląda źle, gdyby nie miał tego pecha, że faktycznie przed nim był Henry Cavill jako w tej roli.
Ja bym nawet powiedział, że ten Hemsworth na tym pierwszym zwiastunie parosekundowym, to mówię o samej twarzy. Pomijam tę okrągłą źrenicę, bo on powinien być kotowato oczywiście, ale pomijając to, to nawet przypomina mi z twarzy tego Geralta z gier, bardziej niż Cavill, tak szczerze mówiąc.
O, wiesz, z postury, ze wszystkiego on przypomina bardziej faktycznie tego książkowego. Problem jest taki, że ten serial to jest jedno wielkie bagno, w którym wszystko się topi. I to jest główny problem.
Tak, i teraz ogólnie aktor sobie nasra do CV sam, bo mu zapłacili z własnej woli zresztą, bo raczej nikt za niego nie podpisał kontraktu. Dostanie niepotrzebny łomot od fanów. Serial skasują mu za kolejny sezon, czyli w sensie nie po tym, gdzie teraz będzie, tylko po kolejnym. I wiadomo, jak to się skończy, bo ten serial i kolejne dwa sezony nie będą miały ciepłego przyjęcia, bo to już jest za późno na to. Można się dać nabrać po raz drugi, to znaczy wiesz, bo pierwszy raz dajesz szansę. Drugi, okej, dajesz tak zwany kredyt zaufania. Już na trzecim nikt się nie da nabrać, na czwartym już nie wiem, kto to wróci.
Skłalo, ja miałem po pierwszym sezonie takie pytanie, dlaczego ludzie to chwalą, co nie? Ale po prostu ludzie byli czegokolwiek głodni, jeżeli chodzi o Wiedźmina. Był sukces gry w Polsce i wszyscy chwalili tylko właśnie dlatego, że chcieli, żeby to było, żeby filmy, seriale, żeby to powstawało, bo byli głodni Wiedźmina. Ale już jak patrzyłem reakcje po drugim sezonie, to już ludzie byli tak, no chyba nie mieliśmy racji. I już mówili rzeczy, które były mniej przyjemne.
Jeszcze te doniesienia o tych scenarzystach, którzy tam sobie plują i depczą na materiał źródłowy, tańcząc sobie na tym wszystkim z uśmiechem i z radością. Ten gówniany Blood Origin, który w ogóle rozpieprza całe continuity i całą tą historię w ogóle. Ja nie wiem, czemu w ogóle ktoś to dopuścił do istnienia. I w ogóle, ja nie wiem, jak można zaorać taką markę jak Wiedźmin. Tylko Netflix potrafi
można.
To zrobić serio.
I biedny pan Andrzej, który wiesz, też już nic nie mówi po prostu i milczy i bierze pieniądze i ma...
Jedyna jakakolwiek nadzieja w tym momencie to jest to, że kiedyś przyjdzie HBO, to znaczy już nie samo w sobie HBO, tylko jako część Warnera i może zrobią to na nowo kiedyś tam za 10 lat, jak nie wiem, prawa Netflixowi wygasną, albo jak po prostu ktoś je odkupi.
Jeszcze kolejny serial, to okazuje się, że tam prequel Dextera dostał już obsadę, jest zdjątko nawet, to to tam jest, jest cały rozpisane, kto to tam jest. Ale jak patrzę na zdjątko, te postacie jakby tak niepodobne trochę są miejscami do...
To znaczy, ja jestem bardzo dużym fanem Dextera, bo zacznijmy od tego, że to był taki pierwszy amerykański serial, taki faktycznie bardzo dobrze przyjęty na całym świecie, przynajmniej te pierwsze sezony, gdzie dostaliśmy socjopaty, mordercę, psychopatę, który szukał sam siebie razem z policją, bo on w policji pracował, więc on udawał, że pomaga im, żeby nie znaleźli jego. No. To w ogóle jest bardzo zawiłe. On z każdym kolejnym sezonem stawał się coraz bardziej ludzki, co się ludziom zresztą nie podobało i to był jeden z tych głównych zarzutów. Potem był jeszcze ostatni sezon tego serialu po jakimś tam czasie, żeby pewne wątki domknąć.
Zakończenie ludziom się też nie podobało.
Zakończenie było też gówniane, no ale powiedzmy te pierwsze sezony były naprawdę dobre, więc ten serial ma ogólnie bardzo dużo fanów, łącznie ze mną. Czy ten prequel był potrzebny? Nie, ale wiemy, w jakich czasach żyjemy i nikomu nie chce się robić niczego nowego, bo jest zawsze obawa, a co będzie, jak nie zarobi. No to dostajemy oczywiście prequel w tym wypadku, gdzie w główne role wcielą się Patrick Gibson, Molly Brown i Christian Slater i ten serial się ma nazywać Dexter Original Sin, czyli Grzech Pierworodny. I mamy tutaj dostać historię o tym, jak to Dexter odkrywa, że generalnie ma nagrzane pod kopułą i że jak bardzo on lubi się pastwić się nad innymi.
Ja nie jestem jakimś wielkim fanem serialu, jakby obejrzałem parę odcinków i tak, a w sumie nie grzeje mnie to jakoś specjalnie i jakby nie byłem, wiesz, jakby nie śledziłem tego i później byłem zaskoczony, że to tak się stoczyło. I że fani byli naprawdę, naprawdę, naprawdę wkurzeni na ten serial?
Nie, no tam już po czwartym sezonie to już się działy takie pierdoły, że już nie mogę.
Stąd jakby tutaj ani nie jestem specjalnie zaangażowany emocjonalnie w główny serial, ani nie jestem specjalnie zaangażowany jakoś emocjonalnie w ten prequel, więc trochę tak przyjmuję do wiadomości i w sumie
tyle. Znaczy ja już się mówię, że ja na pewno tego prequelu nie obejrzę.
Wiesz, chyba, że nagle pojawią ci się jakieś bardzo, bardzo świecące recenzje, wiesz, że to jest powrót formy i tak dalej, to wtedy pewnie wrócisz.
Ale wiesz, co ja bym przyjął? To jest oczywiście pobożne życzenie, bo nigdy do tego nie dojdzie. Ale ja bym bardzo chętnie przyjął, powiedzmy, remake, reboot Dextera, ale w klimatach Skandynawii.
Okej. Dobrze, za to będziemy mieli ponowne śledzenie jakiejś zbrodni w Knives Out 3, czyli Wake Up Dead Man.
Czyli Obudź Martwego.
Tak, Obudź Martwego. Poprzednie dwa filmy były w sumie bardzo fajne. Szczególnie dwójka mi przypadła do gustu.
To znaczy, ja w dalszym ciągu wolę jedynkę, ale dwójka to też był bardzo dobry film, oczywiście.
To są bardzo fajne filmy. Przede wszystkim obsady mają zawsze fajne. I to jest taki, wiesz, powrót do takiego trochę takiej unowocześnionej Agaty Christie, gdzie tak, faktycznie to się fajnie ogląda. Tak.
Znaczy to inaczej, to trzeba po prostu powiedzieć, że to jest Agata Christie,
tylko bez Poirot, tylko z kimś innym, co nie? Z LeBlancem. To
dokładnie tak.
I w sumie to się lepiej ogląda niż te właśnie adaptacje nowoczesne, na przykład właśnie serii z Poirot, te wiesz, filmy kinowe. To było dużo lepsze. Nie wiem, czy to będzie też na Netflixie? Tak jak poprzednio?
Nie mam pojęcia. Nie wiem, musiałbym wygooglować, nie sprawdzałem.
Bo ja widziałem tylko fajnie, logo że... i jestem, wiesz, i informację, że jest tytuł już, co nie? To jakby tyle.
Nie wiem, nie widziałem nigdzie logo Netflixa. Nie wiem, czy to jest limited series od nich. Chyba nie, nie wydaje
mi
się.
Nie, ale pamiętaj, że oni też filmy też robią. Co nie? Jakby poprzedni był filmem. I on jakby premierę miał na Netflixie normalnie, oprócz tego w kinach.
Tak, Netflix 2025. Tak,
no to przynajmniej będzie... na Netflixie, tak jak poprzednio, to jest marka, która mi się zdecydowanie udała.
To znaczy, z tego co pamiętam, to dwójka była kręcona tak. Nie jako Netflix, tylko Netflix miał prawa do dystrybucji po prostu.
Tak, to ogólnie było tak, że oni po prostu nakręcili to i później były problemy związane z pandemią i brakiem obecności ludzi w kinach, więc oni to tak stwierdzili, no dobra, to możemy równie dobrze zrobić premierę na Netflixie.
Podejrzewam, że to... Znaczy podejrzewam, no to wychodzi, że będzie tak samo w tym wypadku.
Tak. Tak. No i wiadomo, wraca Daniel Craig jako LeBlanc, więc to też powinno być po prostu jak poprzednio bardzo interesująco.
Czyli kolejny film z serii Zabili go i nie uciekł.
Wiesz, to one mają zawsze takie nietypowe trochę zakończenia, trochę inne jak wiesz, nie po prostu, że się rozwiązuje jakby, detektyw rozwiązuje wszystko i jest cool. Tylko tutaj się czasami dzieje coś w rodzaju detektyw rozwiązał, ale nic nie możemy w sumie z tym zrobić, bo na przykład spalił ktoś dowód i się w inny sposób troszeczkę później sprawa rozwiązuje.
No tak, znaczy no jest to fajne, bo jest to takie nieoczywiste.
Jestem zadowolony, czekam i przejdźmy dalej do Gaming Roomu. Ty otrzymałeś tą kolekcjonerkę Sea of Stars w końcu po bardzo długim oczekiwaniu.
Tak, to jeszcze tylko szybko powiem, że skończyłem Stellar Blade.
Cool.
Wyszło mi, ja nie wiem jak to ludzie pisali we wszystkich możliwych recenzjach, czy wypowiadali się, że no, że to jest tam gra na 30 godzin, ja mam 75.
Wiesz, dużo zależy. Samo to, że będziesz na przykład bossa na przykład dwa razy powtórzysz i już się robi parę godzin więcej.
Nie wiem, w każdym razie to tak, szybkie podsumowanie, gra mi się podobała. Ciekawy tytuł oryginalny na PlayStation, ale raczej nie wrócę do niego, to jest gra na raz.
No. Powiedziałam, że tak miało być, no. Tak, i kolekcjonerkę Sea of Stars, jakbyś opisał?
Dostałem właśnie edycję kolekcjonerską, to się nazywa Limited Backer Physical Edition. Po 13 miesiącach czekania, czyli składałem w kwietniu w tamtym roku, dostałem w maju tego roku. Dlaczego tak długo? Już tłumaczę, bo gra miała premierę gdzieś koło chyba końcówki wakacji.
No wiesz, ty już o nim mówiłeś, bo ty już ją przeszedłeś dawno, dawno temu w rzeczywistości, w wersji tam jakiej cyfrowej chyba.
Tak, 29 sierpnia gra miała promocję w tamtym roku.
Bo dotrzymałeś po prostu kod i zamówiłeś wcześniej, no.
Zamówiłem fizyczną, tak, zamówiłem wersję fizyczną. Dostałem oczywiście też kod na Steama, żebym sobie mógł najpierw ograć to na Steamie. I ograłem, ale nie całe, to znaczy nie skończyłem całej tej gry. Byłem na jakimś etapie, potem ją porzuciłem, bo stwierdziłem, że chcę sobie to ograć na telewizorze, jak już dostanę fizyczną, więc faktycznie dostałem teraz fizyczną i sobie gram jeszcze raz. Ja dostałem kolekcjonerkę na Switcha i od razu mówię, że nie ma żadnych jakby różnic w jakości, bo to jest gra, która jest zrobiona tak, żeby miała przypominać gry z Super Nintendo 16-bitowe, więc nie ma znaczenia na czym gracie, czy to jest...
Tak, więc nie jest wymagające.
Tak, czy to jest PC, Switch, czy to jest PS5, czy Xbox, czy cokolwiek innego, to w dalszym ciągu wygląda tak samo. Żadnych ograniczeń nie ma. Więc kolekcjonerka wygląda tak, że to wszystko zapakowane jest w pudełko jak z ery z Super Nintendo, czyli czarne pudełko z logiem gry, z grafiką promocyjną i oczywiście logiem Nintendo Switch i w środku mam tak, bardzo ładną akrylową figurkę, limitowaną oczywiście, bo tego nigdzie nie ma w sprzedaży. Jest booklet z instrukcją, jest limitowana przypinka, której nie używam, bo boję się, że ją rozpieprzę, a nie chcę
porysujesz,
tego zrobić.
Porysujesz.
Tak, a nie chcę po prostu. Oczywiście jest gra, jest certyfikat autentyczności, że to jest autentyczna kolekcjonerka, z numerem twoim jako backer, to moim numerem backera jest 0547, 7350 osób.
To było wsparte na Kickstarterze po prostu i stąd te kolekcjonerki były.
To było na Kickstarterze i na backer.
Okej.
I dwa plakaty i jeszcze jest soundtrack dwudyskowy z z gry.
O, to jest fajne. Jak jest soundtrack, to jest fajne, można sobie puścić gdzieś tam. Czy nawet zripować czasami, jak chcesz, przez komputer.
Nie ma potrzeby ripowania czegokolwiek. Cały soundtrack pojawił się za darmo na YouTubie.
A, to cool. Czyli w sumie Silik jest i tak jakby takim kolekcjonerskim. Chyba, że ktoś naprawdę, wiesz, uważa na przykład, że kompresja YouTube'a kompletnie niszczy jakość dźwięku, więc tylko i wyłącznie chce z płytki odtwarzać. No, opowiem tak, jakby standardowa taka kolekcjonerka sprzed paru lat, to chyba z tego, co pamiętam, robi Limited Run Games ogólnie, jako...
Tak, to było dokładnie Limited Run Games, tak jest.
Tak, więc taka amerykańska firma, która się właśnie zajmuje jeszcze specjalnie właśnie fizycznymi egzemplarzami. Niektóre gry, które mniejsze są, bardzo często dostają właśnie u nich wersję taką właśnie kolekcjonerską. I wiesz, no jakby to tam zdjęcie oglądałem, to się prezentuje bardzo fajnie, mi się bardzo podoba pudełko w formie właśnie takiej stresowej Super Nintendo. Dobre po prostu wspomnienia, może nie moje, ale ogólnie wiesz, po prostu taka nostalgia do tego okresu czasu, gdzie to było...
A ja owszem pamiętam, bo grałem w gry na Super Nintendo.
No wiesz, dla mnie akurat Super Nintendo było, o, to jest takie coś, co bogaci mają, bo to u nas nie było, co nie?
Tak, ja miałem tego farta, że jakieś 500 metrów ode mnie miałem salon i sklep i wypożyczalnię takich, wiesz, konsol,
no,
i gier,
cool.
Więc mogłeś sobie na weekend pożyczyć konsolę za 3 dychy i miałeś sobie SNESa w domu, czy co tam innego sobie pożyczyłeś, więc tłukłem sobie co któryś tam weekend, bo rodzice pozwalali, nie mieli nic przeciwko, nawet czasem tato ze mną grał, także fajnie
nie,
było.
Nie, to jest cool, jakby jeżeli chodzi o to, jak to wygląda i co tam jest w tym środku, to jest jakby spoko, tym bardziej, że wiesz, te pieniądze szły i tak na to, żeby tą grę jakby tam częściowo przynajmniej sfinansować i wypromować w rzeczywistości, bo nie oszukujmy się, ale Kickstarter jest też formą promocji.
Tak, więc zacznijmy jeszcze tylko od tego, szybko dodam, że ta gra oczywiście w wersji fizycznej miała wyglądać zupełnie inaczej, ale okazało się, że tam procent wsparcia jest tak jakiś absurdalnie wysoki, że starczyło na to, żeby ludziom tam wpakować te wszystkie fajne rzeczy.
Więc ogólnie bardzo fajna rzecz, cieszy mnie to, że to w końcu doszło. Wiadomo, te rzeczy się zazwyczaj opóźniają i właśnie, wiesz, mogłoby, prawdopodobnie miało być na premierę, a wyszło, kiedy wyszło, ważne, że w końcu dotarło.
Nie, no nie, to nie miało, właśnie nie, to nie miało być na premierę, bo oni mówili od początku, że oni nie chcą tego wydać fizycznie na premierę, bo wydania fizyczne, bo wiem, że jeszcze szło wydanie fizyczne na PS5, ono troszeczkę się tam różniło minimalnie, ale oni czekali na patcha tego większego, żeby już wersję spatchowaną wydać,
okay.
A nie żeby trzeba było patcha pobierać.
Czyli żeby była jakaś tam w miarę finalna wersja na kartridżu.
Dokładnie,
i żeby
tak.
Nie było to tak, że kupujesz w sumie i tak musisz ściągnąć 300 czy gigabajt danych jeszcze do takiej malutkiej gierki.
Dokładnie,
która
tak.
Mogłaby się na kartridżu bez problemu zmieścić.
To ja jeszcze tylko dodam jako ciekawostkę, że i tak mam zamiar kupić jeszcze wersję na PS5 na płycie, bo po prostu, bo chcę mieć te.
No to spoko. Z kolei mówiłeś wcześniej o Stellar Blade i okazuje się, że przede wszystkim tak, będzie wersja na peceta i oprócz
tego... Nie dziwi mnie to wcale.
Nie dziwi mnie to wcale, jakby moim zdaniem limitowanie tego tylko i wyłącznie do PS5 to jest tak trochę słabo. I będzie sequel jeszcze oprócz tego w niedługim czasie. To robi w ogóle koreańskie studio, które w ogóle robi...
Shift Up.
Tak, to w ogóle jest też, które robi parę innych gier takich bardziej mobilnych, co nie, więc...
Tak, bo w ogóle to była pierwsza taka, to była pierwsza większa produkcja konsolowa tego studia Shift Up i oni powiedzieli, że teraz po tym Stellar Blade'ie pracują nad dwójką i jeszcze nad jakimiś tam innymi tytułami też przeznaczonymi na konsolę ogólnie.
Kują żelazo póki gorące, sprzedało się, ludzie są zadowoleni, więc czemu nie zrobić drugiej części?
Tak jest. A jeszcze ta cała gówno burza związana z tym, że jest ładna bohaterka, to tylko oczywiście przyniosło
oczywiście w
efekt
drugą,
odwrotny.
Tak, w drugą stronę, kompletnie.
Tak, czyli że nabiło jeszcze więcej hype'u, także wszystkim hejterom dziękujemy, róbcie jeszcze większe gówno burze, na pewno
darmowa reklama.
Podziękuję. Tak,
w tym
dokładnie, to będzie
reklama.
Opłacalne i twórcy oczywiście tak jakby czapki w dół, nie?
Wiesz, to jest takie śmieszne, bo to nie zawsze działa, wiesz, jakby ten taki, wiesz, jakby rage internetowy nie zawsze działa na plus, ale czasami działa na plus. To nigdy nie przewidzisz
do końca. To jest kolejna taka sytuacja, bo ta sama sytuacja była z Hogwarts Legacy, gdzie było plucie i tuptanie i ryk i wycie, a potem się okazało, że gra była najlepiej sprzedającą się grą w 2023.
Tak, miejmy nadzieję, że gra będzie tak samo singleplayerowa, jak planują włodarze z, wiesz, Warnera, że no to teraz zrobimy grę, która jest usługą, bo wiesz, singleplayerowa się dobrze sprzedała, ale pewnie ta gra usługa to się sprzeda 3 razy lepiej. Jeszcze będzie przynosiła z wszystkich tych jakby mikrotransakcji takie pieniądze, że o panie, my nic nie będziemy musieli robić. Miejmy tutaj nadzieję, że dwójka będzie podobna, czyli też singleplayowa gierka, w którą będzie można sobie pograć na PC-cie.
Zapomniałem powiedzieć, że przy tym, co jest grane, że dzisiaj odebrałem swój egzemplarz z paczkomatu Paper Mario Thousand Year Door.
No super.
Tylko nie wiem, kiedy to ogram, bo
no, masz co grać, no.
Wiesz, no. Kubka, nie?
No, kubka wstydu i później tak, wiesz, ja tak samo mam czasami, a ja już nie kupię na przykład tego, poczekam sobie może jak będzie w promocji, bo ja mam tyle rzeczy do ogrania, że to nie ma sensu po prostu teraz kupować, mogę kupić później. Nie zniknie nagle, miejmy nadzieję, przynajmniej to, co chcę grać. Dobrze, no to przejdźmy dalej i uwaga, uwaga, w końcu na PC-cie pojawia się Kingdom Hearts.
To znaczy, to jest od razu nawiązanie do tego newsa sprzed tygodnia, gdzie mówiliśmy, że Square jest bardzo niezadowolony, czy bardzo, no może nie bardzo, ale było niezadowolone z wyników sprzedażowych obu nowych finali, czyli 16 i 7 Rebirth, więc oni stwierdzili, że chyba przestają limitować swoje gry na PlayStation. Sony może się generalnie trochę tam podenerwować, ale oni będą też te gry wydawać na PC-ta i mamy tutaj bardzo szybką decyzję. I tutaj nie, że jedna część Kingdom Hearts, tylko tam wychodzi cała trylogia od razu na Steama.
Ale Spalu, wiesz co, teraz cię zaskoczę, bo właśnie w tym stwierdzeniem, że na PC-cie zastawiłem pułapkę, bo te gry były na PC-cie. Tylko, że były...
Na Epiku.
Co
Epiku,
oznacza to, że tak jakby w ogóle nie wyszły, bo wszyscy też tak, kurczę, o fajnie, wejdzie na Steama. W sumie nie dla mnie, ale ludziom się to spodoba. Tak chwila myślenia. Ty chwila, przecież to miał ten premierę na Epiku. Tylko
tak, ale co powiecie, że ja w ogóle o tym zapomniałem, bo nikt w to nie grał.
Nikt nie gra w gry na Epiku, jakby robienie, wiesz, premiery na Epiku to jest tak samo jakbyś, wiesz, w ogóle nie zrobił premiery. Dosłownie ludzie mówią, a to ja poczekam jak będzie prawdziwe, jak na faktycznie będzie miał premierę na Steamie i wtedy zagram.
No bo ludzie zawsze wychodzą z założenia, że jak gra wychodzi na Steamie po wersji epikowej, to ono już jest po wszystkich możliwych patchach, usprawnieniach i zoptymalizowane.
Co ciekawe, czasami niestety robią tak, że wersja na Epika jest lepsza miejscami, bo było na przykład ten Tomb Raider Anniversary, wiesz, ten 1.3, co wyszedł. Niestety wersja epikowa była troszeczkę lepsza, miała parę elementów, które były lepiej zrobione, była inną wersją ogólnie w stosunku do Steamowej, co by mnie nie zdziwiło, wiesz, że takie jakby zagrywki ze strony Epika się zdarzają, że na przykład a zapłacimy wam trochę więcej, ale nasza wersja będzie lepsza. Tutaj w tym wypadku ja podejrzewam, że ta wersja Steamowa już będzie lepsza, bo faktycznie będzie spatchowana i raczej ta kwestia tego ekskluzywności na właśnie tą platformę to wyszła bokiem, tak samo jak ekskluzywności na PlayStation 5 w paru miejscach.
No tak, a widzę też, że konfiguracja, w sensie zalecane wymagania są naprawdę śmieszne.
No.
Znaczy tutaj od razu mogę powiedzieć, że ja nie będę w to grał, bo ja jestem antyfanem Kingdom Hearts, bo tam są numuryzmy na poziomie 400%. Nie jestem w stanie tego przełknąć, tym bardziej, że trójka ma już tyle tych numeryzmów, że Nomura się zdenerwował, jak go odsunęli od robienia tego finala 15,
tak, 15.
Który miał być częścią tej sagi 13, więc wrzucił ten oryginalny scenariusz swój z 13 do Kingdom Hearts 3, gdzie są po prostu sceny 1:1 wycięte, tylko ze zmienionymi bohaterami. Nie jestem w stanie tego przełknąć, nie lubię Nomury. Nomura, jakiego jestem w stanie zdzierżyć, to jest chyba tylko 7. Na poziomie tych klasycznych finali 7 i tak dalej, bo ten nowy to już absurdy po prostu
wiesz,
tworzy.
Ja patrzę po prostu na te tytuły i tak nie mam zielonego pojęcia, który jest kiedy i dostaję zeza po prostu próbując to przeczytać, bo ja nie mam zielonego pojęcia, jak to przeczytać, bo one są tak głupie, że aż boli.
Tak, dokładnie. Bo to trzeba powiedzieć, że te Kingdom Heartsy wychodzą w tych finalnych wersjach z wszystkimi DLC. Te tytuły tych Kingdom Heartsów to jest przykładowo Kingdom Hearts 9 008 565.
Przez 2.
Nie wiem, jak mam to czytać, a jeszcze dzielone przez na przykład przez 15, przez pierwiastek z 8 do potęgi 15 na przykład.
Trochę przesada, ale niewielka, powiem szczerze. I w dodatku, wiesz, na przykład masz drop down, nie mam zielonego pojęcia, jakby te tytuły są głupie, one nic ci nie mówią i nie masz zielonego pojęcia w sumie w jakiej kolejności to grać. Tam w ogóle jest chyba też filmik taki w rodzaju, no mieliśmy parę tytułów na komórkę, które one teoretycznie nie są w kanonie, nie są ważne, ale są w kanonie, więc obejrzyjcie sobie filmik, przynajmniej z tego co pamiętam tak to wyglądało. Jakimś wielkim fanem tego nie jestem, ludzie to lubią, nie mam zielonego pojęcia dlaczego i może na tym skończmy. I 13 lipca to się pojawi.
Jeśli wymyślicie, że ogracie sobie Kingdom Hearts 1, 2, a potem przeskoczycie do 3 i będziecie wszystko rozumieć, To niestety nie, moi drodzy, bo jesteście w dupie, bo musicie ograć jakieś 25 kolejnych gier z innej generacji konsol, bo inaczej nie będziecie wiedzieli w ogóle, co tam się historycznie dzieje. Bo tam jest wszystko samo związane.
Jeszcze mówiąc o tym, że to jest długość, oczywiście każda z tych gier to jest dłuższa jak Final Fantasy, co oznacza, że spędzicie cały rok przynajmniej na ogrywanie tutaj tego, co dostaniecie w sumie. Możecie się zamknąć w pokoju i nie wychodzić.
100%, że Steam podkręci tak cenę, że cała trylogia będzie kosztowała tak horrendalne pieniądze, że będziecie pół roku odkładać na to, żeby to kupić w całości.
No, to może zostawmy Nomurę w jego tam kąciku, niech się bawi. A my przejdźmy do kącika Valve, gdzie panie, oni robią nową grę i ona jest tak brzydka, że ja cię kręcę.
Co?
Valve robi nowego shootera, znaczy robi nowego dziwnego gierka, który jest mieszanką, o którym nikt nic nie wiedział. Zero
czy
wycieków.
To będzie wyglądać jak Team Fortress?
To wygląda jak taki gorszy Team Fortress, bo chyba ma asety częściowo z Team Fortress. Ma asety
Przez
w ogóle
Team Fortress
chyba...
już ma 300 lat.
Bo to ogólnie ma jakieś zastępcze na razie asety z tego... Z różnych gier chyba Valve i... Które mają jakieś tam pierwsze, na przykład pierwszy szkic nowy charakteru, więc on jakiś tam już jest jakoś wymodulowany. Ale to ogólnie jest jakiś alfy wyciek. Czy z jakiejś bardzo wczesnej wersji. Ta gra teraz jest gdzieś tam w zamkniętych betach wewnątrz Valve, ale to jest jakaś mieszanka ogólnie Doty z Team Fortress, z Overwatchem i tam nie wiadomo z czym jeszcze.
Nie wiem, po co wydać Half-Life 3 na przykład?
Wiesz co, mnie dziwi właśnie, że zamiast zrobić, wiesz, patrzysz na to i tak, okej, no może wygląda szpetnie, bo jest jakąś wersją wczesną bardzo, jeszcze to jest niedopracowane i tak dalej, ale patrzę na po prostu ilość mechanik, która tam jest i jak to czerpie pełnymi garściami po prostu z gatunku MOBA tak zwanego, czyli gdzie te wszystkie jakby rzeczy w rodzaju właśnie Heroes of the Storm plus właśnie Dota plus League of Legends i to po prostu jest tak gęste jakoś mechanicznie, że mnie po prostu już odstręcza, jak tylko widzę, co tam się dzieje. Ma w ogóle też taką mechanikę, wyobraź sobie, że możesz sobie skoczyć do góry i złapać się jak w Bioshocku na taki haczyk, po którym tam jeździsz po mapie, na takiej szynie.
Ale to też było w Portalu drugim.
No to wiesz, jakby jest to jaką mechanika, to też tak jakby dziwnie wszystko, wiesz, dziwnie wszystko współgra, jest tak jakby za dużo wszystkiego, powiedziałbym. Bierze też tam jakieś elementy z Valoranta, nawet, wiesz, postaci trochę kopiuje. I ogólnie nie wygląda to jakoś super, nie boli głowa od samego myślenia po prostu, co oni zrobili za gatunek. Jest trochę takie jakby spóźnione o parę lat, powiedziałbym. Bo teraz raczej prostsze gry wydają, a nie takie super kompleksowe, duże, dziwne.
Musisz zrozumieć, że Gaben jest zajęty leżeniem do góry brzuchem po prostu.
Tak, wiesz, nie dziwię się po prostu, że nie było żadnych informacji na temat tej gry, bo jak tylko wyszły jakieś informacje na temat gry i gameplay, to było coś w rodzaju, o Boże, ale to źle wygląda. Więc myślę, że oni są świadomi i gdzieś tam po prostu to jest zaszyte głęboko w Valve i oni to testują, może nigdy nie wyjdzie. Albo później się nagle okaże, że stanie się Team Fortress 3 z jakiegoś powodu. No i powiem tyle.
Ja ci powiem, że nie stanie się Team Fortress 3, dlatego że od dawna wszyscy wiedzą, że Valve
nie potrafi
liczyć czego.
Do trzech. No ja wiem.
Dokładnie tak.
Tak, no nic, zobaczymy co z tego wyjdzie, na razie to wygląda okropnie. Za to bardzo dobrze wygląda sytuacja otwierania się nowych studiów w Polsce deweloperskich, bo zarówno Activision, jak i Larian Studios otworzyły swoje wydziały w Polsce. Oddziały, przepraszam.
Tak. I tutaj fajnie też trzeba przyznać, że Larian sobie dało w logo
husarza.
Tego oddziału warszawskiego, polskiego, takiego dowolonego husara ze skrzydłami.
Tak, więc to jest jedno. I jeszcze tam wiadomo, Activision, to się też jakoś tam nazywa, to studio, ono się nazywa Elsewhere.
A Activision to może wypieprzać, za przeproszeniem.
Tak, jakby wiesz co ono będzie robiło. Wszyscy wiedzą, co oni robiło. Oni mówią, będzie robiło te... AAA gry fabularne.
Kupę będzie robiło.
No, Call of Duty, wiadomo o co chodzi, tylko to. Nic innego, więc Polaków po prostu do kopalni Call of Duty zaciągają, ale za to, no mówię, jest warszawski oddział. Larian ma w ogóle taki śmieszny tryb pracy, że praktycznie to studio pracuje 24/7, znaczy ma w tylu miejscach na świecie różne studia, że oni nigdy nie śpią i zawsze coś tam się dzieje i coś się pracuje.
Tak, bo Larian generalnie też w tym momencie, z tego co wiem, to pracuje nad dwoma kolejnymi grami RPG.
Które nie są w dodatku z D&D, bo oni stwierdzili, że nie robimy gier D&D, niech sobie tam Hasbro robi samo, próbuje, my mamy swoje marki i możemy robić sami.
To znaczy, podejrzewam, że jedna z tych gier RPG to pewnie jest wybłagane i wyczekane przez wielu Divinity Original Sin 3 po prostu, albo coś po prostu z uniwersum Divinity.
Na 100%. A druga może być kompletnie jakaś inna, zupełnie w innym uniwersum i zupełnie z czym innym. I o czym innym. Ja tam trzymam kciuki, niech robią, niech sobie tam pracują nad tymi grami. Activision, no dobra, więcej pracy po prostu dla Polaków i tyle. Dobrze, mamy też informację o temat Hellblade 2, że w końcu wyszło. Wyszło i tak każdy trochę marudzi.
Hellblade 2 w końcu wyszło, ale jak wyszło, to jest tak, że trzeba walnąć sobie po prostu facepalm, bo ta gra, przepraszam, ja rozumiem, że studio, które wydało tą grę jest pod Microsoftem, ja rozumiem. Ale nikt mi nie wciśnie tego kitu, że przez 7 lat zrobili grę za 250 zł, którą można skończyć w 4,5 godziny.
No ja powiem tak, nie, jak spojrzałem na recenzję, to trochę tak nie jestem fanem tego, jak to wygląda, bo to jest w sumie taki film, w którym masz w rzeczywistości...
Dokładnie tak.
Trochę jakby te elementy, które się powiem, to są takie quick time events, bo...
Ja myślałem, że już wyszliśmy z etapu robienia gier na zasadzie Detroit Become Human, czy
która wygląda
gier
po prostu
typu...
pięknie, ale w sumie tak. Gameplayu ma niewiele, co nie?
Albo gier typu Telltale Studios. Nie, że mi się źle w to grało, ale myślę, że jesteśmy jakieś 10 lat po tym.
Wiesz, ja jestem zdania ogólnie, że to było interesujące na początku, ale szybko się okazało, że gierki właśnie w rodzaju Telltale, gdzie nie ma, że gdzie masz samą przygodówkę, ale nie masz zagadek kompletnie, to niestety moim zdaniem nie działają.
Dokładnie
przynajmniej
tak.
Dla mnie nie działają. Tutaj zagadki są, ale wszystko jest takie proste, takie po prostu ładne, ale puste troszeczkę.
Była jedna zajebista gra tego typu, ona nazywała się Heavy Rain i tam można było press X to Jason, ale to niestety nie jest Heavy Rain. To jest słaby Hellblade, gdzie twórcy płaczą, że o Jezu, przyjdzie z Microsoft i ich
huknie.
No to dobrze,
prawda,
no to niech wypieprzają, w ogóle nie zmniejszał.
Co prawda Microsoft już powiedział, że na razie nie zamykamy, że spokój, że bo dostali trochę jednak marketingowo, wiesz tak, PR-owo po dupie, po tych ostatnich zamknięciach.
Człowieku, przecież Game Pass zabije tę grę, bo nikt nie zapłaci 250 zł za grę z 4 godzinami.
Tak, tak, Game Pass to zabije, wiesz, dlatego mówię, że to jest takie śmieszne, że wydaliście w sumie grę, która, wiesz, zrobili drugi raz to samo, bo ta gra się nie różni mocno od pierwszej. Co prawda jest ładna, piękna, ma swoich na 100% fanów, bo znam ludzi, którym to się bardzo podoba, ale to nie jest dla mnie w rzeczywistości w żaden sposób. Ja nie widzę tego, żebym ja w to zainwestował czas. Spróbuję może jedynkę, bo jedynkę mam. Dziękuję za prezent, powiem tak.
Dobra, to ja powiem tak. Mogę?
No, proszę bardzo, ja ci nie
będę podtrzymywał.
Dobra,
to powiem tak. Dwójka to jest gówniana gra, która nie naprawia błędów jedynki, która jest krótsza niż jedynka, która jest gorsza niż jedynka i jedyne, co ona faktycznie ma, to to, że wygląda. Ale niestety od dawien dawna wiemy, że gry to nie tylko grafika. Jeśli ktoś mówi, że spoko, to ja zacisnę zęby, będę się dobrze bawił, to zajebiście, spoko, to wspieraj twórców, którzy wydają ci gry na 4 godziny czasu, za które płacisz prawie 300 zł. To pozdro, okej. Okay.
Wiesz co, ja jestem właśnie zdania, że trochę tak oni się utknęli po prostu w tym momencie, kiedy zaczęli robić dwójkę i nie zmienili nic mechanicznie. To jest faktycznie, wiesz, smutne trochę, że po prostu zmieniło się dużo na rynku i nikt nie oczekuje tego typu gier, jakby one trochę sobie umarły śmiercią naturalną. I ja wiesz co, ja rozumiem też ludzi, którzy w to grają, bo to jest takie miłe i odprężające, bo nie musisz specjalnie się zastanawiać, tylko po prostu lecisz sobie taki film oglądać. Tylko to jest taka kwestia. Równie dobrze można było zrobić film, a nie grę w to miejsce. I stąd to jest dla mnie trochę strata czasu, trochę mojego, żebym ja się tym bawił.
Ja bym powiedział tak, jeśli bym chciał spędzić 5 godzin na oglądaniu filmu, to bym po prostu poszedł na streaming, za który płacę 20 zł, czy 30, i sobie obejrzał, a nie wywalał 250 zł na to.
No tak, więc wiesz, to pozytywne dla ludzi, którzy chcą w to zagrać, to jest to, że mogą sobie wydać w Game Passa jakieś tam drobne pieniądze i to przejść sobie w jeden wieczór i Game Passa anulować.
Sytuacja trochę jak ze Starfieldem. Ja wiem, że byli wariaci, którzy kupili Starfielda w tej jakiejś wersji, gdzie mogli pograć w to 3 dni wcześniej, a potem okazało się, że Starfield to jest największy niewypał 2023, o którym się już teraz nie mówi, bo żenada i ciarki generalnie. Ale Starfield poszedł z tego samego dnia do Game Passa, który trochę zabił tę grę finansowo. I tutaj będzie ta sama sytuacja, tylko Bethesda się akurat na głupi nie wywróci, a to studio zamknie się w ciągu roku.
Nie, to trochę, wiesz, nie śmieszy, powiem tak. Mi jest trochę jednak studia szkoda, bo Ninja Theory było kiedyś studiem, które się zajmowało grami, które miały trochę mechaniki w sobie, co nie? Które miały fajne cutscenki i troszeczkę różnych mechanik. Oni przecież robili Heavenly Sword. Oni robili Enslaved,
no tak.
Odyssey to the West. Niestety, robili też Devil May Cry z 2013 roku.
Które było gównianą grą.
Tak, ale to mimo wszystko były gry, które miały w sobie sporo mechaniki. W momencie, kiedy zrobili Hellblade'a, to już jakby nagle masz no, grę, która jest mechanicznie, jakby gdzieś nie istnieje mechanicznie, tylko jest takim właśnie filmem. Tak jakby, nie wiem, stracili ludzi, którzy byli odpowiedzialni tam za mechanizmy rozgrywki, czy co, nie wiem. Ale to mnie troszeczkę martwi, szkoda mi po prostu pracy tutaj ludzkiej. Tyle powiem.
Ale jakiej pracy? Oni, tak jak ci powiedziałem, człowieku, Senua, ta pierwsza część Hellblade'a wyszła w 2017.
Tak.
Jak przez 7 lat możesz zrobić grę na 4 godziny? Ja trochę tego nie rozumiem.
No bo się zajmowali pewnie głównie modelowaniem. Właśnie wygląda to tak, powiem ci szczerze, wygląda to tak, jakby tam mieli problem z zatrudnieniem i po prostu stosunkowo było, stopniowo było studio zmniejszane, aż ostali się tylko i wyłącznie ci, co potrafili robić ładne modele, co nie? Na takiej zasadzie.
No. Bo to wygląda jak zajebiste demo technologiczne. Tak. Unreal Engine 5, ale to jest nic poza tym.
I wiesz, to naprawdę wygląda pięknie. No patrzysz na to pod takim względem, że wiesz, wykorzystuje faktycznie najnowsze wszystkie technologie, ale no, to jest za mało dzisiaj, żeby zrobić grę. Powiedzmy to tak.
Są ciarki żenady po prostu, ciarki żenady.
Dobrze, przejdźmy do remake'u gry, którą chyba wielu lubi, a niewielu grało troszeczkę, bo to była końcówka pewnej epoki. I szykuje się remake 9 finala.
Tak, to był ostatni final na PSX-a szaraczka i to był też ostatni Final Fantasy w klimatach czysto baśniowych, zanim wyszła 16.
To w ogóle był ostatni final, bo to Sakaguchi robił chyba tego finala, tak? Cześć, zaraz zobaczę.
Tak.
Bo to był ostatni Final Fantasy, który był robiony właśnie przez oryginalnych tam twórców pierwszych finali. I to był właśnie ostatni final na PlayStation 1. I ja pamiętam, jak tą grę widziałem, to nie wierzyłem po prostu, że ta gra działa na PlayStation 1, bo to była gra z 2000 roku, a wyglądała dosłownie już jak następna generacja.
Zdecydowanie to wyglądało jak Next Gen
wtedy.
Wiesz,
ja tam... tak, to była w ogóle ostatnia gra Sakaguchiego w Square Enix, nie?
Wtedy to jeszcze był Squaresoft.
Masz rację, wtedy jeszcze był Squaresoft. I wiesz, i to była gra, która nawiązywała do wcześniejszych właśnie bardziej fantastycznych części Final Fantasy. Była takim powrotem.
No tak, bo po szóste dostaliśmy urealnienie w postaci 7 i 8. I 9 to był powrót do tych baśni ogólnie finalowych.
Tak, i to gra, która po prostu patrzyło się na filmy, jak wiesz, jak widziałem to na przykład w telewizji, gdzieś ktoś pokazywał. I jak ja widziałem z tego trailery, jak widziałem z tego jakiś gameplay, to byłem po prostu zaszokowany, jakie to jest piękne. I to do dzisiaj gra ta się trzyma pod wieloma względami.
To prawda, bo tam gameplay wyglądał fantastycznie, a cutscenki to w ogóle dowoziły taki poziom, że tam oczy ci wychodziły z orbit.
Wiesz, masz muzykę Uematsu, masz właśnie fabułę pisaną.
Ale Uematsu to jest mistrz prawdziwy.
Więc to jest gra, którą później wielu wraca i mówi, kurczę, to był taki w sumie, to się tak jakoś świetnie nie sprzedało, bo zaraz była... PS2, co nie?
No tak, i zaraz wyszła 10, która zamknęła wszystkie mordy, bo ludzie nie mogli uwierzyć, że 10 wygląda tak dobrze.
I później jak ludzie do tej 9 wracają, to jest taki ukryty diament trochę, wiesz?
Trochę tak, bo to jest bardzo niedoceniona gra, w którą niewiele osób grało, tak szczerze mówiąc.
Tak, ale...
Ona trochę przeszła bez echa, ja nie wiem w dalszym ciągu czemu.
No bo to była końcówka właśnie PlayStationa. Bo to wiesz, 2000-2001... Jak gdzieś tam, czekaj, to miało premierę, zaś powiem dokładnie.
Chyba 99 albo 2000.
2000,
nie,
ale nie pamiętam właśnie, którym, wiesz, bo to dosłownie zaraz przed premierą PlayStation 2 było. Wiesz? To miało July, czyli lipiec 2000. Co nie? Gdzie
no tak.
Ten PlayStation 2 ma premierę w Japonii, bo to jest ważne. Premiera miało 4 marca 2000 roku, czyli już po premierze no. PlayStation 2, więc ludzie mniej na to, wiesz, zwracali uwagę na tą 9, jak wiesz, w Japonii już miało po premierze tylko dużej konsoli.
No ale pamiętamy, że PlayStation 2 miało kompatybilność wsteczną.
Tak, ale mimo wszystko, wiesz, jakby masz nową konsolę, masz nowe gry, a tu masz grę jeszcze na starą konsolę troszeczkę.
No
tak.
To po co będziesz grał w coś starego? Wiem.
Tak, i trochę jakby, wiesz, zmarnowane to było pod tym względem, ale gra...
Co trochę wygląda jak obecna sytuacja ze Switchem, nie?
Tak, tak,
po co
tak.
kupować coś do Switcha, jak zaraz za rok dostaniesz nowego Switcha?
Tak, więc to się ludzie wstrzymują. Co zresztą widać też, że Nintendo też się wstrzymuje trochę z produkcją pewnych rzeczy i produkuje na przykład małe ilości, co nie?
To znaczy, no tak, bo oni teraz już nic nowego nie wydają, jak wydają, to wydają już remake w tym momencie jakieś.
Tak, stąd wiesz, jakby tutaj niedocenione i też jakby kwestia tego, że prawdopodobnie też dlatego ten remake powstaje, bo jest takim kultową częścią.
To znaczy ja czekam, ja się bardzo dobrze bawiłem w dziewiątce. Dziewiątka miała fantastycznych bohaterów, może nie wszystkich, ale Zidane był świetny, Vivi, który był mega głęboką postacią, Freya była ekstra, to tak, wiesz, tam była rasa takich tych szczuroludzi, nie chodzi mi tu o skavenów z Warhammera czy coś. Także bardzo fajne, te lokacje były super. No i to był ostatni final, gdzie miałeś faktycznie taką wolność chodzenia i latania tak, po tak. świecie, bo już dziesiątka była ta trochę bardziej taka tunelowa.
Tak, bardzo powiedziałbym tunelowa i też kwestia taka, że wiesz, dziewiątka miała jakiś czas temu remaster taki mały, gdzie tam podkręcono trochę tła i trochę naprawiono parę błędów.
Tak jest.
Więc tą grę można ograć bodajże na Switchu i na paru innych miejscach na PlayStation.
I z tego co wiem, to też jakiś jest fanowski remake robiony w tym momencie.
To on cały czas jest tam jakby robiony jakiś tak. taki, wiesz, że poprawiają tła,
ja nie wiem, co
robią.
Na ten temat ogólnie Square Enix sądzi.
No pewnie będzie, jeżeli on jest taki oficjalny i ma jakąś stronę internetową, to wiesz, jest jakiś mail, na którego można wysłać pogróżki od tych odprawników, to on się pewnie pojawi. Wiesz, zawsze jeżeli to jest fanowski remake, który jedynie jest modem do oryginalnych plików gry, czyli patchuje coś, nie wymaga i wymaga od ciebie posiadania po prostu kopii, no to jest co innego niż taki, wiesz, w pełni samodzielny remake.
Wydaje mi się, to chyba jest robione do wersji Steamowej, no to... jako chyba mod ogólnie. Nie wiem, czy tam się Square o to zesra, czy nie, bo ja, wiesz, ten remake bardzo chętnie przytulę, jak już wyjdzie oczywiście, ale ciekaw jestem po prostu, co z tym fanowskim.
Mam nadzieję, że się tam nic nie zrobi, bo to jeżeli wymaga faktycznie wersji Steamowej, no to w rzeczywistości jakby nie powinno robić żadnych problemów. Tylko bym się po prostu pośpieszył, zanim ta dziewiątka wyjdzie. Inna sprawa, że dopiero pierwsze informacje, że powstaje gdzieś tam i to też takie przeciekowe, bo nie oficjalnie chyba powiedziane z tego, co pamiętam, w tym artykule było, tylko że był... Nie, było tak półoficjalnie, znaczy osoba z wewnątrz Square powiedziała tak, my to robimy, ale nic więcej.
Jeśli ten remake dziewiątki faktycznie wyjdzie szybciej niż... ostatnia część trylogii z remasterowanej siódemki,
tak.
To będzie faktycznie, to ja wiem, jak to debilnie brzmi w ogóle, nie? To będzie pierwszy final, który wyjdzie na wszystkie konsole jednocześnie.
No, ja tam trzymam kciuki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało za parę lat. Miejmy nadzieję, że się doczekamy, zanim, wiesz, po prostu zmienimy się w pył. Bo ta siódemka to faktycznie im tak długo, 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 długo idzie. Tak.
Znaczy nie, no teraz ta ostatnia część ma ponoć o wiele mniej czasu zająć, bo oni wszystkie asety mają, już
tak.
Mają asety z Rebirth, także to tylko tam kwestia upscalingu do jeszcze wyższej rozdzielczości, czegoś tam innego, ale ogólnie to tam nie będzie bardzo dużo roboty.
Mnie zastanawia, czy oni po prostu też później to nikogo nie wydadzą jako jednej paczki, po prostu raz, dwa, trzy w jednym tym.
Ale oczywiście, że wydadzą, jak już, bo teraz można było kupić dwupak, więc jak wyjdzie trylogia, to będzie można kupić trzypak.
Trzypak, tak. Tupak i trzypak. Dobrze, to przejdźmy do World of Warcraft, które z kolei będzie można grać jak w grę single player praktycznie. Będzie
to znaczy, mamy dostać story mode, dokładnie tak, gdzie będzie można rozgrywać sobie dungeony i raidy samodzielnie, bo dostajemy do party NPC, które już będą tam zekwipowane, zbufowane do takiego poziomu, że nie będziemy mieć problemów z przejściem dungeona czy raidu, tylko będzie tutaj mały twist, bo zamiast całej instancji dostajemy po prostu finałowego bossa, żeby można było sobie te questy fabularne skończyć bez potrzeby proszenia się kogokolwiek o pomoc po prostu.
No to jest takie trochę, wiesz, jakby śmieszne, bo w sumie dla mnie to ten World of Warcraft to był takim śmiesznym MMO, takim, wiesz, jakby wyznaczył kierunek, ale to było takie MMO, które nie jest multi-massive online, co nie?
To znaczy, ja powiem ci tak, jako osoba, która z WoWem ma styczność od 20 lat, bo w tym roku jest 20-lecie, i która zrobiła wszystkie dodatki do tej pory, fabularne, powiem ci tak, wiadomo, gracze online są najgorsi, nie? Ale można trafić naprawdę na w porządku ludzi. Ja swego czasu, jak grałem jeszcze w Dragonflight, gdzie już kończyłem ten content ze story, w sensie popularny, na tamten etap przynajmniej, który był dostępny, to trafiłem do bardzo fajnej gildii, polskiej zresztą, no tak, o dziwo, no. gdzie a zresztą zazwyczaj unikam Polaków w grach online, a tutaj naprawdę fajnie trafiłem, gdzie naprawdę wystarczyło słuchać tego, co mówi raid leader, i on mówił autentycznie, nie dar mordę, i te raidy naprawdę szły lekuteńko, naprawdę.
No wiesz, kwestia taka, że faktycznie ludzie grają w WoWa dla fabuły bardzo często, a nie po to, żeby mieć faktycznie grę MMO, co nie?
To znaczy Azeroth ma bardzo potężny lore i teraz trochę sytuacja wygląda tak, że wyjdzie ten dodatek The War Within, przepraszam, i on będzie poruszał te kwestie lore'owe, na które czekano od 7 lat, od Legionu. Mm-hmm. I ludzie wyczekiwali tego w końcu, żeby ten temat był poruszony, i w końcu to dostajemy. I trochę z jednej strony się nie dziwię Blizzardowi, że daje ludziom możliwość zagłębienia się tego w ten lore, w to uniwersum, bez gdzieś tam osoby na Discordzie, czy gdzieś tam na jakimś innym programie głosowym, które ci nad uchem drzere i po prostu, że nie umiesz grać, albo że zaraz cię wypieprzą z party. Mhm. Bo tak jakby wiesz, ja też lubię intymnie przeżywać pewne momenty w grach, gdzie to odbieram trochę emocjonalnie.
No wiesz, no, dlatego mówię, że mnie to śmieszy troszeczkę kwestia bycia MMO w przypadku World of Warcraft, bo w sumie faktycznie, wiesz, jakby te fabularne elementy niekoniecznie się łączą dobrze właśnie z multiplayerowymi elementami i takiego otwartego, żyjącego świata, co nie? Gdzie faktycznie wchodzą ci jacyś ludzie i w sumie mogą ci jakoś zgankować gdzieś albo narobić ci na głowę w trakcie, kiedy ty oglądasz interesującą cutscenkę. Więc
trochę tak, to prawda.
Więc to jest takie, wiesz, jakby jedno z drugim się kłóci, mnie trochę śmieszy właśnie, że ten kierunek MMO stał się takim dominującym właśnie przez WoWa, którego można w sumie prawie, że jak grę singleplayerową grać, po prostu przychodząc kolejne fabularne elementy, który niewiele ma wspólnego w rzeczywistości już dziś z takimi założeniami typu, że ten świat jakoś interakcję przechodzi. Wiesz, te stronnictwa mają jakieś znaczenie i tak dalej.
WoW się bardzo mocno zmienił. Teraz na ten przykład niby no jest ten podział na przymierze i na hordę, ale na przykład sytuacja jest taka, że raidy i dungeony można robić razem międzyfrakcyjnie. Tak. Więc jakby skraca się oczekiwanie na kolejkę, znaczy w kolejce, po to, żeby każdy mógł sobie to zrobić bez problemu. Nie przeszkadza mi to, uważam to za zajebistą rzecz, ale wiem, że na przykład wielu ludziom się to nie spodobało.
Tak, bo to jest inny, wiesz, bo to nagle trochę ta potrzeba bycia online i bycia, wiesz, w takiej, wiesz, posiadania świata, który ma pewny lore, zostaje na potrzeby gameplayowe jakby odsunięta gdzieś na bok.
Albo na przykład teraz też ciekawostka, po 20 latach w The War Within wejdzie coś takiego, co się nazywa Warbands. Okay. Już tłumaczę bardzo pokrótce, co to jest. Kiedyś jak chciałeś sobie zrobić nową postać, to musiałeś zaczynać od zera z wszystkim.
No, no.
Teraz warbands, czyli tak zwane warbandy, będą po prostu polegały na tym, że będziesz miał kilka postaci na swoim koncie i ekspiąc jedną, robisz wszystko na całej reszcie. Czyli po prostu ekspisz całe konto, a nie jedną postać.
Oni widać, że eksperymentują po prostu, bo wiesz, ta gra już jest stara w rzeczywistości i może będą kombinować, żeby zrobić jednak jakiegoś faktycznego sequela po prostu. I próbują
znaczy,
różne
no
rozwiązania
o tym, ale to nie w najbliższym czasie, bo te dodatki nowe mają tworzyć trylogię. Ma być The War Within, potem będzie, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa ten drugi, i potem ten trzeci.
No, no, mówiliśmy o tym,
to,
no.
Tak, tak. I to ma być całe zwieńczenie tych 20 lat WoWa. Tam ma się zamknąć ten wątek Tytanów, czyli też przy okazji tej śpiącej Tytanki Azeroth wewnątrz tej głównej planety, na której się rozgrywa cała ta historia.
Pamiętajmy, że Blizzard od lat próbuje zrobić jakieś drugie MMO i nie idzie to po prostu kompletnie. I Overwatch był chociażby wynikiem próby zrobienia kolejnego MMO.
No ja już powiedziałem, że oni mieli na tacy to zrobione, wystarczyło przerobić StarCraft Ghost na MMO i byłoby okej. Albo chociażby na takiego shootera pokroju Destiny, by to naprawdę fajnie kliknęło i zagrało, ale nie, okej, to fuck you.
Dobrze, przejdźmy dalej. Ja z kolei już będziemy jakby zamykać tutaj Gaming Room i przejdźmy do planszówek. Ja w tym tygodniu wyrwałem się na chwilę z mojej pieczary, w której non-stop pracuję, i na chwilę byłem jakby pograć sobie chwilkę w New Frontiers, grę z 2018 roku, która jest w świecie Race for the Galaxy, a mechanicznie to jest takie trochę Puerto Rico, co nie? Ogólnie okay. bardzo fajna gierka, wiesz, masz tak jakąś tam planszetkę ze swoją startową planetą, w trakcie rozgrywki wybierasz sobie jedną akcję na turę, gra się kończy, kiedy tam albo określoną ilość planet się już zasiedli, albo się skończą tam punkty zwycięstwa, które są na środku jakby rozłożone, albo się skończą tam już koloniści, którzy też są, więc jest parę możliwości, żeby grę zakończyć. I ogólnie to wygląda tak, że po prostu wybierasz sobie akcję, czy na przykład losujesz planetę, dodajesz tą planetę, to jak pierwsza osoba, która wybiera te planety, co nie, to później ma jeszcze drugą do dobrania, więc zawsze jak wybierasz daną akcję, to robią ją wszyscy, ale osoba wybierająca tą akcję ma jakieś różne dodatkowe profity z tego względu. Ogólnie to jest całkiem przyjemna gierka, zapewnie ma tam jakby takie możliwości troszeczkę losowości, że na przykład jak zaczynasz, to możesz mieć jakieś tam standardowe rozłożenie, a później na przykład możesz część kafelków odwrócić i po drugiej stronie mają na przykład inne do wyszukania te upgrade'y w rodzaju po prostu technologii, co nie? Zagraliśmy dwie partie, tak półtorej godzinki maksymalnie myślę, że zajmuje to, bo ta druga była dużo, dużo krótsza. Na trzy osoby spoko gierka, jakby nie jest to coś takiego, co mnie całkiem z kapciem waliło, ale mi się to bardzo dobrze grało. I okay. jestem chętny na przykład na więcej. Jakby polecam, jeżeli możecie sobie pograć i lubicie jakąś taką kosmiczną eksplorację. Nie ma tutaj w sumie takiej negatywnej interakcji typowo, że ktoś kogoś napada czy coś w tym rodzaju, tylko cała negatywna interakcja polega na tym, że to ja nie wezmę w sumie tej akcji, bo nie chcę, żebyś czegoś miał, co nie? Mniej więcej. I wezmę coś innego w to miejsce. Jest spoko, jest dość łatwa do nauki. Wygląda ciężko, ale ciężka nie jest. Powiem tak.
No rozumiem.
No i coś masz, jakąś kampanię o Awakened Realms?
Tak, bo okazało się właśnie, że zaraz 6 czerwca, czyli w przeciągu 2 tygodni, Grim Coven od polskiego Awakened Realms będzie miało kampanię. W sensie rozpocznie się kampania na GameFound. I teraz tak ciutko tylko powiem, że Grim Coven to jest, albo inaczej to będzie, Boss Butler, albo jak ktoś inaczej woli, Pieczone Soulsy, tylko w wersji planszowej, figurkowej, w klimatach powiedzmy bardzo mrocznego steampunku połączonego z Witch Hunterami i Demon Hunterami, czyli szaty i takie wielkie kapelusze z rondem.
Okay.
Broń palna i tak dalej.
Czyli masz takie arapurytańskie klimaty amerykańskie z wysokimi tymi kapeluszami, z szerokimi rondami, jeszcze płaszczami.
Tak, ale do tego dorzucono trochę klimaty technologicznego takiego steampunka i do tego paskudnie wyglądające potwory z Soulsów. Zmieszano to wszystko razem i z tego będzie Boss Butler. Zobaczymy, jak bardzo drogie to będzie, a jak znając Awakened Realms, to raczej będzie.
Raczej będzie, tak.
Raczej będzie, zobaczymy, bo zwykle tam jeszcze można o nich zamawiać w tak zwanym stretch payu, czyli to można sobie rozłożyć na raty. Jeśli nie będzie drogie, to skorzystam. Jeśli będzie zajebiście drogie, to ominę.
No, tylko jak kupisz, to kup sobie przy okazji taczkę, bo będziesz woził po prostu to ciężkie pudło na tym.
Ja wiem, no ja w dalszym ciągu czekam na Dragon Eclipse czekam, bo okay. W tym roku mam mieć premierę.
Okej.
No, 7 pudełek.
Okej, no 6 czerwca zaczyna się kampania na GameFoundzie. Zobaczymy, jak im to pójdzie. Znając życie, bardzo szybko zdobędą całą kasę i gierka będzie wydana.
Zwykle wszystkie gry Awakened Realms są finansowane na poziomie, nie wiem, tam 500% w 3 minuty na przykład.
Dobrze, no to przejdźmy do grochu z kapustą. Myślę, że możemy chyba te tematy takie dodatkowe ominąć i przejść do mięska, czyli komentarza z YouTube'a.
Ej, te piramidy to mogłeś zostawić, bo to w sumie jest ciekawe.
No to porozmawiajmy o piramidach. No jakby jedno myślę, że będzie mniej. Będzie lepiej.
Tak.
Dobrze, to co tam z piramidami? Bo to jest o tyle ciekawe, że takie archeologiczne odkrycie obrazuje też, jak budowane prawdopodobnie były piramidy i że wcale niekoniecznie były na takiej kompletnej pustyni budowane w owym
tak,
czasie.
To znaczy, tak w bardzo dużym skrócie, ostatnio egiptolodzy i archeolodzy w jednej wielkiej ekipie odkryli, że 31 grobowców piramidowych było ze sobą połączonych po prostu. Wszystkie.
Drogą, kanałem po prostu wodnym.
Tak, dokładnie
Że był
tak.
kanał, który łączył piramidy I to, wiesz, tłumaczy też, jak były budowane, że faktycznie po prostu drogą pewnie wodną były te bloki kamienia dostarczane na miejsce, praktycznie pod samą piramidę, w ten sposób. I po prostu po rampie od takiego właśnie kanału były wtaczane na plac budowy.
I to już 5000 lat temu.
No, wiesz, no, powiem ci tak, Skolu, co jest starsze, koło czy statek?
No, koło jest
Nie.
starsze.
Dużo starsze są łódki i tratwy różne, którymi transportowano drogą wodną.
To znaczy, Egipcjanie przecież już po Nilu pływali przecież, nie?
Tak, jakby, wiesz, mogli nie mieć na przykład wózków z kołem, ale już miały sanki jakieś, co nie?
No tak, to prawda.
I sobie pływał łódką po Nilu, na morzu mieli jakąś tratwę, którą te, wiesz, kamienie prawie że pod całą piramidę transportowali.
To znaczy, no, oni może nie mieli jakiejś dowolonej floty, żeby
nie,
pływać
no
po morzu
wiadomo,
czy czymś innym, ale mieli przecież takie małe tratwy, którymi zapieprzali po Nilu, bo przecież Nil też był drogą transportową.
Pamiętajmy, że właśnie nawet w czasach rzymskich Rzymianie nie lubili się zbytnio od brzegu oddalać i jak pływali po morzu, to starali po prostu się wzdłuż wybrzeża poruszać.
Dokładnie tak.
Dobrze.
I co ciekawe, okazuje się, że to wcale nie kosmici wybudowali piramidy, jak to History Channel próbuje sprzedać od lat, tylko ludzie.
Kosmici, dobrze. No a Nikosmitą jest też jeden z naszych słuchaczy, który zostawił komentarz na YouTubie i jest to Midek, który pisze, że właśnie się kapnąłem, że jestem jednym z 20 subskrybentów, a wyświetleń na odcinek macie mniej niż 20. A słucham was od dobrego roku. Aż przecierałem oczy z niedowierzania, czy YouTube się popsuł. Naprawdę lubicie te podcasty nagrywać. Mam nadzieję, że algorytm was kiedyś chwyci za rogi, bo naprawdę zasłuchujecie. Jeden z moich ulubionych podcastów. To mi przypomina, że prawdziwe nerdy jak my to jednak dalej margines. Ja myślę, że to jest też kwestia tego, że my nie jesteśmy na jednym tym, jakby wiesz... tylko na jednym jakby YouTubie, tylko mamy tych jakby różnych platform, na które wrzucamy odcinki i ja nie jestem w stanie po prostu policzyć, ilu w rzeczywistości mamy słuchaczy. Pamiętajmy, że kiedyś byliśmy tylko na Audioboomie i wtedy te wyniki wyglądały inaczej. Na Audioboomie w sumie i Spotify'u, bo to łączy automatycznie. Wtedy te wyniki trochę inaczej wyglądały, bo też kwestia była taka, że wiesz, nie było podzielone tak bardzo. W tej chwili jakby część osób słucha na YouTubie, gdzie tam jest tam z 20 słuchaczy. Niektórzy są nawet nie są subskrybentami w rzeczywistości. Bo po prostu...
Znaczy, pamiętajmy, że tu nie trzeba być subskrybentem, żeby tak. Słuchać, to po pierwsze. Po drugie, algorytm YouTube'a nie chcę obrażać, ale jest jaki jest, tak? To
tak,
wiadomo,
trzeba
że
być,
się
trzeba być sukcesem, żeby odnieść sukces, co nie?
Tak, trzeba być klikalnym, żeby się klikać. A kolejna sprawa, na Spotify mamy o wiele więcej osób słuchających i na Audioboomie, bo po prostu to dociera do większej liczby osób.
Tak, ja wiesz, ja lubię na przykład fakt na YouTubie taki, że zatrzymuje mi po prostu, jak zatrzymuje odcinek, to ja mogę z powrotem sobie od tego momentu posłuchać, co nie?
Dokładnie tak.
Ma parę plusów, wiesz, na pewno nas nie promuje to, że my nie mamy takiego typowego wideo w trakcie podcastu, tylko mamy, wiesz, obrazek z ostatniego odcinka i w sumie tyle.
Dokładnie, a jeszcze trzeba pamiętać, że na pewno nie pomaga też to, że jeśli ktoś słucha na YouTube czy na YouTube Music, bo teraz jest też YouTube Music już, to też wcale nie pomaga fakt, jeśli ktoś nie ma YouTube Premium, bo co chwilę będzie miał reklamy na przykład.
Tak, stąd wiesz, ogólnie, jeżeli nas słuchacie, to ja zawsze polecam, żebyście nam dawali lajki, też polecali nas swoim znajomym i tak dalej, bo to też w rzeczywistości napędza tą machinę.
Tak, słuchajcie, ja tak jakby wiecie, jestem naprawdę antyfanem żebrolajków, nigdy tego nie robiłem, ale serio, jeśli słuchacie na Spotify, to walnijcie nam gwiazdkę, tam chyba maksymalną to 5 gwiazdek. Jeśli słuchacie na YouTubie, to dajcie łapkę w górę, was to nie boli, nam pomoże i z mojej
tak,
strony
nam
to jest
zdecydowanie
chyba tyle
pomaga,
w tej kwestii.
Bo jeżeli wy, wiesz, nawet komentarze moim zdaniem pomagają, bo jeżeli wy dodajecie te komentarze, to jakiś tam się ruch tworzy i się tworzy też faktycznie to, że YouTube widzi, że jest jakaś interakcja, co nie? To
no,
też zawsze
a też,
pomaga.
Też ciekawostka, ostatnio byłem u rodziców na obiedzie, akurat mama była w pracy, ale tato był i tato mówi, że gdzie teraz może nas słuchać, bo
Google Podcast umiera.
Tak, podcasty Google wywaliło po prostu. Nie, już wywaliło.
No, ja wiem, że oni to już zamknęli, bo ja też dostawałem informacje od tego.
Więc zainstalowałem mu YouTube Music i pokazałem, jak mu działa YouTube Music i teraz sobie na tym będzie działał. Ale to też, wiesz, działa negatywnie, bo tak jakby, wiesz, nie musiałeś nigdzie logować się, rejestrować na Google Podcasty, wchodziłeś i miałeś po prostu pozbierane dokupy.
No bo szukałeś na Google i to była jedna z pierwszych rzeczy, które ci Google wypluwało, dokładnie co, tak. Nie? Bo im zależało jeszcze do niedawna na to, żeby mieć tą platformę i ją promować. A w tej chwili to w sumie oni wszystko połączyli do tego out, do tego music, do tych jakby tam też właśnie podcasty wrzucili, wszystko. I w tej chwili to jest jakby nowe oczko w głowie i platforma, która się dopiero rozwija. Co prawda, jeżeli macie premiuma YouTube'a, to jakby music jest w tym wliczony.
Tak, tak. To nie jest tak, że musicie kupować premium tu i tu. Nie, jeśli macie premkę, bo ja też mam na przykład premkę, to ona działa i na normalnym YouTubie, i na music, więc nie ma to znaczenia, czy słuchacie na normalnym YouTubie, czy na YouTube Music, bo to i tak jest jeden kanał dla nas. To wspieracie nas tak czy siak. Aczkolwiek ja zachęcam bardziej chyba do Spotify, bo no nie wiem, jakoś łatwiej jest to dostępne po prostu, a jeśli już faktycznie na YouTubie, to przez Music, bo my nie mamy żadnego wideo, które trzeba oglądać, a aplikacja YouTube Music naprawdę jest prosta jak konstrukcja.
Wiesz, w rzeczywistości też te różne aplikacje, które zajmują się jakby właśnie tak bezpośrednio podcastowaniem, czyli właśnie ten audioboom, na którym początkowo wylądowaliśmy i...
No jeszcze jest Podcast Addict cały czas, na którym jesteśmy.
Wiesz, to jest plus jest taki, że one też nie mają reklam, co nie? Że one to są prawda, takie one super są proste, że można sobie ten odcinek pobrać normalnie, jeżeli ktoś nie chce strumieniować i można sobie go normalnie odsłuchać. I wiesz, problem znika właśnie tych reklam, które niestety są, niestety, powiem tak, jakbyśmy byli w programie jakimś tam lojalnościowym i tak dalej, to by nam przynajmniej zapewniały, żeby finansowały ten odcinek, ale na razie jest wszystko na tyle nieduże, że jeszcze to nie działa tak, jak powinno. Ale w przypadku, wiesz, jakby tych właśnie różnych innych platform, które pozwalają ci po prostu pobrać ten odcinek i odsłuchać, to przynajmniej reklam nie ma.
Tak, teraz sobie można te odcinki właśnie pobierać nawet offline'owo. Na pewno na Spotify można, nie wiem, czy na YouTubie chyba można.
No, nie wiem, musimy też sprawdzić. Jakby nie sprawdzałem tego do końca. Jakby też nie siedzę i, wiesz, każdej tej platformy nie prześwietlam. No ale dokładnie. Dziękujemy za komentarze przede wszystkim i na tym będziemy kończyli nasz odcinek. To zobaczymy się, no, usłyszymy się za tydzień.
Tak, usłyszymy się za tydzień.
Za tydzień, więc tyle w temacie. Przypominamy, że jak zawsze możecie nas znaleźć na Facebooku, na Mastodonie, na Instagramie. Możecie nas znaleźć na serwerze Discord, którym tam od czasu do czasu coś wrzucamy. Ogólnie jesteśmy dostępni, jeżeli chodzi o pytania i tym podobne. Więc proszę bardzo, używajcie wszelkiego rodzaju mediów społecznościowych, jakie wam się podobają, bo to też nas wspomaga.
Dokładnie tak. I tak jak powiedziałem, weźcie, walnijcie łapkę w górę, nie wiem, tam dzwonek, czy gwiazdkę, czy gdziekolwiek tam słuchacie, cokolwiek, co nam pomaga. I to jest ostatni raz, jak proszę, dziękuję serdecznie.
Tak. Wiesz, ja miałem też taką rozmowę właśnie z Michałem, który nas jakby tu montuje, wiesz, na temat, że no trochę mało tam promujecie. Ja mówię, no wiesz, ale z drugiej strony, jak będziemy non-stop wspominać o tym, że dajcie lajka, bierzcie, lajkujcie, co nie dajcie.
Ja nie lubię. Ja nie też lubię, nie lubię, lajków. Wiesz.
Raz, że to trochę odstrasza, moim zdaniem. Ja mówię, a tak jest na końcu taka informacja po prostu, żeby ludzie sobie posłuchali, wiesz, jakby przypominam jednak tam trochę. Jest na końcu, zawsze można po prostu sobie ten moment, kiedy już słyszycie się kończy, po prostu zrobić, a to dziękuję, już nie potrzebuję słuchać, żeby potrzebuję lajka. Stąd się zawsze to tam znajduje.
Tak, ja zawsze na przykład mówię też, że bardzo nie lubię tych youtuberów, czy jakichś tam innych twórców, którzy mówią, no jak nie będzie 10 tysięcy łapek w górę, to nie robię kolejnego odcinka.
Nie, no nie, bez sensu, jakby także, my robimy no, wszystko.
Dziękuję,
no.
nie potrzebuję czegoś łaski takiego, bo podcast robię, dokładnie tak, podcast robię przede wszystkim głównie dla siebie, żebym sam się mógł wygadać, a jeśli się to komuś podoba, to bardzo dziękuję, doceniam, jest mi bardzo miło.
Nie, no właśnie, ten ostatni komentarz moim zdaniem był bardzo miły i mi się tak zrobiło ciepło trochę na sercu go czytając. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Cytując Cedego sprzed 20 lat, pozdro 600!